Witam Państwa bardzo serdecznie. No, taka reklama często jest antyreklamą. Miałem nadzieję, że Gosiu tego nie powiesz, no trudno. Proszę Państwa, rzeczywiście sława zajęć łódzkich, zajęć wrocławskich dotarła nie tylko do Łodzi, ale też do Gdańska, skąd przyjechałem, więc rzeczywiście to roznosi się ten krąg informacji daleko. Proszę Państwa, dowiedziałem się, że część z Państwa kupiła bilety, w związku z tym być może część z Państwa nie wiedziała, że będzie wykład. Jeśli rzeczywiście tak było i będziecie Państwo teraz musieli wytrzymać jeszcze jakąś godzinę, to bardzo przepraszam, nie było to moją intencją. Proszę Państwa, ten dzisiejszy wykład jest takim rzeczywiście wykładem otwierającym i tak jak już powiedziała Pani Małgorzata, kolejne wykłady będą doprecyzowywać materię, którą się dzisiaj zajmiemy, będą jakby uszczegóławiać na przykładzie konkretnych gatunków filmowych. Szczerze powiedziawszy, bardzo się cieszę, że Akademia Kina Światowego tak mocno poszła w stronę gatunków filmu amerykańskiego, bo zwykle one traktowane są po macoszemu, a tu aż 5 zajęć dzisiejsze plus 4 gatunki filmowe, do tego jeszcze z tego co pamiętam gwiazdozbiór filmowy pewnie w dużym stopniu oparty o system gwiazd amerykańskiego kina, w związku z tym nie będę zbyt wiele też o tym dziś mówił, żeby nie odbierać jakby przyjemności prowadzenia tych zajęć mojej następczyni, pani profesor Talarczyk-Gubale, zdaje się. Także no, dobrze, że się tak, proszę Państwa, stało. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli, na to kino amerykańskie złotego okresu, klasycznego okresu, zwykle jakby datowanego na lata 1930-60, spojrzeli tak z takiego wysoka. Ale oczywiście jakiś film trzeba było wybrać, tak? I został wybrany film Casablanca, który z jednej strony, proszę Państwa, jest filmem modelowym dla modelu, czy dla kina klasycznego tej epoki. Stąd tutaj nawet, zobaczcie Państwo, system klasyczny Hollywood in Casablanca, właśnie w Casablance. Tak, dopiero teraz to zauważyłem, także tego wcześniej nie przygotowałem, ale jest zawarty w tym filmie. A z drugiej strony myślę, że część z Państwa przyszła dzisiaj na ten film zwiedziona no, tytułem tego filmu, no bo nie da się ukryć, że Casablanca jest filmem kultowym, cokolwiek to znaczy, proszę Państwa, bo kategoria kultowości jest tak niejasna. Będziemy próbowali, proszę Państwa, może od czasu do czasu, idąc tropem tego wykładu, znaleźć te miejsca, które może zapewniły tą kultowość, a może jeszcze lepiej w czasie rozmowy po filmie. W każdym razie no jest to film bez wątpienia bardzo, bardzo głośny. Jest modelowy, ale też od tego modelu odrobinę odbiega i być może to zapewniło mu taką rangę w historii kina światowego, a zwłaszcza amerykańskiego, bo to głównie Amerykanie się bardzo podniecają tym filmem. Przepraszam za to słowo, ale gdyby już teraz uprzedzić, to rzeczywiście w Stanach jest to film gdzieś lokujący się na drugim miejscu w rankingu American Film Institute, a na przykład w bardzo, bardzo takiej miarodajnej, tak bardzo miarodajnym rankingu Side and Sand, co 10 lat realizowany, robiony, prawda, w 2012 roku była ostatni taki ranking, konkurs, Casablanca jest na 84. miejscu, tak, zresztą razem z Fanny Alexander, to Bergmana, to ciekawe, prawda, Bergmana, a tu oczywiście w tym filmie Ingrid Bergman, nie? To przypadkowość, ale zawsze jakieś takie, przepraszam, to było głupie akurat. Skojarzenie. Proszę Państwa, zanim Państwa nastąpił ten okres kina klasycznego, to oczywiście coś było przedtem i trzeba bardzo krótko, proszę Państwa, powiedzieć, że po pierwsze doszło do stabilizacji przemysłu filmowego na zachodnim wybrzeżu. Tak? Jak Państwo pewnie pamiętacie z poprzednich zajęć, gdzieś około 1910-11 roku wszyscy przenieśli się na to zachodnie wybrzeże do Kalifornii, do Los Angeles, bo ze względu na niesnaski, te wojny trustowe z Edisonem, tak? Ci niezależni producenci nie mogli produkować swoich filmów, więc przenieśli się do Kalifornii, tam zresztą świetne warunki do tego, żeby realizować filmy. I tam ten przemysł filmowy się już ustabilizował w ciągu kilku lat dziesiątej dekady, czy tych roczników dziesiątych. No i proszę Państwa, jak wiadomo, też o tym Państwo mieliście zajęcia w poprzednim semestrze, pewnie większość z Państwa, generalnie ukształtowała się pewna poetyka kina amerykańskiego. Wszystkie właśnie środki wyrazu i sposób opowiadania tej takiej integralności narracyjnej został wynaleziony, a skodyfikowany przez Davida Warwicka Griffitha, o czym pewnie Państwo wiecie, bo on jakby najbardziej świadomie myślał o tych wszystkich środkach i ujął je w pewien system. Więc od Griffitha generalnie od 1917 roku, czyli tuż po filmie Narodziny Narodu i Nietolerancja, uważa się, że jakby no, można powiedzieć, to kino zakończyło ten pierwszy etap tworzenia pewnej poetyki opowiadania filmowego. O tak. No, ważne jest też, proszę Państwa, ta wewnętrzna cezura 1930 rok, czyli mniej więcej wtedy, kiedy przełom dźwiękowy zmienił estetykę kina na tyle znacznie, że niektórzy, proszę Państwa, z historyków kina uważają, że ten okres tak szeroko tutaj rozpięty między 1917 a 1960 rokiem należy zamknąć w latach 1930-60, bo jednak dźwięk wprowadził takie elementy estetyczne, które zmieniły ten wcześniejszy język kina. Tu jest spór między historykami, on do dziś, proszę Państwa, jest nierozstrzygnięty. Dodam, proszę Państwa, jeszcze, że z punktu widzenia produkcji filmowej, no to pierwsza wojna światowa była dla Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć, no takim dobrodziejstwem. Przepraszam, że mówię, że wojna jest dobrodziejstwem, ale jak Państwo wiecie, czasem tam, gdzie takie rzeczy się dzieją, ktoś na tym korzysta. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tak trochę, proszę Państwa, było, bo do tego momentu prym wiodły kinematografie europejskie, tak? Francuska nade wszystko. Natomiast w momencie, kiedy zajęte były wojną, no to Stany Zjednoczone raz, że mogły na swoim rynku dokonać silniejszej ekspansji po tym, kiedy się ten kapitał gromadził z Nickelodeonów. Po drugie, mogły dokonać ekspansji na rynkach zagranicznych, zachodnich i od tamtej pory już generalnie, można powiedzieć, proszę Państwa, to globalne Hollywood, oczywiście to dzisiaj się do kategorii stosuje, już dominuje, a wcześniej wcale tak nie było. Proszę Państwa, Hollywood, proszę Państwa, to taki system klasyczny Hollywood. To jest, proszę Państwa, taka instytucja kinematograficzna, to jest taka kategoria, proszę Państwa, w filmoznawstwie, która wskazuje, że mamy do czynienia z takim bardzo zróżnicowanym, nachodzącym na siebie, na zasadzie sprzężenia zwrotnego organizmem sfunkcjonalizowanym, który sprawia, że jedno drugie napędza. Tak? W związku z tym, kiedy mówimy o Hollywood tamtego czasu, to musimy brać pod uwagę różne sfery kina, które wtedy się zmieniały, bo one wzajemnie się jakby stymulowały i uzupełniały. Tak? To rzeczywiście jest taki organizm, gdzie wszystko jest funkcjonalne. Po pierwsze ekonomiczną, technologiczną, psychospołeczną, estetyczną i trochę w mniejszym stopniu polityczną, bo jak Państwo pewnie wiecie, w Stanach Zjednoczonych nie dofinansowano nigdy kinematografii, a w każdym razie nie, jeśli to robiono, to w sposób taki czasowy, niezwykły, incydentalny, na przykład w czasie II wojny światowej, kiedy jakby można powiedzieć wojsko dofinansowało kino po to, żeby wiadomo było elementem propagandy, ale tak generalnie, proszę Państwa, no to jest gospodarka wielkokapitalistyczna, która musi jakby finansować się sama. Tak, to podkreślam, bo my mamy, proszę Państwa, zupełnie inny model kina w głowie. Nasz model kina, na przykład polski, tak, od 1945 roku jest modelem subsydiarnym, gdzie się finansuje kino. Czy to w całości, jak było w PRL-u, czy dziś w znacznym stopniu przez PiS, prawda, 50% można uzyskać. W związku z tym jest to jakieś bezpieczeństwo. Natomiast to wszystko, co było w Stanach, musiało jakby zwrócić się samo, tak, zwrócić się z rynku. W związku z tym od samego początku szło to w dużym stopniu w stronę rozrywki, no bo wiadomo, jak się ma się coś zwrócić, to musi być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców. Więc te polityczne aspekty były mniej istotne, ale one będą też, ten faktor będzie też odgrywał, proszę Państwa, rolę w tym ukształtowaniu się pewnego systemu klasycznego Hollywood. Proszę Państwa, słowo klasyczne znaczy tutaj typowe oczywiście. To nie jest w klasycznym sensie greckim, tak, nie, antycznym. Dziś można powiedzieć, że jest klasyczny w tym znaczeniu, że szlachetny, bo dawny, tak? Taki retro, taki, prawda, oldschoolowy, może. Natomiast tutaj, proszę Państwa, myślę, że to słowo klasyczny nade wszystko musimy traktować bez jakiejś takiej podpórki aksjologicznej, bez jakiegoś takiego nadwartościowania. Klasyczny znaczy typowy, codzienny, zwykły, banalny. Tak, bo to kino, proszę Państwa, miało swoją mowę codzienną, taką potoczną mowę, o której za chwileczkę, proszę Państwa, powiem też o estetyce tego kina. W związku z tym mamy do czynienia właśnie z klasycznym w tym rozumieniu. Tak? I proszę Państwa, co się składało na ten amerykański kino klasyczne, tak najogólniej rzecz biorąc? Po pierwsze, oligopolistyczny system kina. Proszę Państwa, zastanawiałem się, czy w ogóle istnieje takie słowo, nie? Oligopolistyczny, ale zastanawiałem się, skoro jest monopolistyczny, a oligopol jest inną formą monopolu, no to użyłem tego sformułowania, choć cały czas mam takie wrażenie, że jak to wymawiam, to tak jakbym, nie wiem, jadł orzechy, kurka, jak gryzł. Dalej, proszę Państwa, autocenzura systemu też, o tym wspomnimy. Star system, o tym star systemie będzie właśnie mowa na kolejnych tam zajęciach i pewna bardzo silnie skodyfikowana estetyka. Po pierwsze, kino właśnie o silnie skodyfikowanej poetyce z dominantą fabuły. Otóż, proszę Państwa, dlaczego podkreślam to z dominantą fabuły? Proszę Państwa, filmy fabularne, tak jak my je kojarzymy, w filmach fabularnych fabuła nie musi służyć opowieści. Ona może, oczywiście opowieść jest zawarta w filmie fabularnym, ale to może służyć zupełnie czemu innemu, na przykład w filmach neorealistycznych, tego neorealizmu włoskiego, o którym Państwo będziecie jeszcze mówić. Fabuła jest zawsze gdzieś szczątkowa i ona ma nieść przede wszystkim taki zwiat w kierunku rzeczywistości. Tak? Ona ma tworzyć ten efekt diegezy, czyli takiego wiarygodności tego, co się przedstawia. Tak? W kinie, w początkach kina fabuła tak naprawdę była tylko, zwłaszcza w slapsticku, czy nie wiem, w jakimś w filmie burleskowym. Tak zresztą będzie jeszcze w wypadku braci Marx, bo oni gdzieś zachowali trochę w sobie tej anarchistycznego ducha. Fabuła była tak na dobrą sprawę tylko pretekstem do tego, żeby szereg gagów nanizać. W związku z tym mamy do czynienia z fabułą, która spełnia funkcję atrakcji, nie? Znaczy nośnika atrakcji. Tak, coś takiego możemy powiedzieć i tak będzie też. Natomiast, proszę Państwa, w kinie amerykańskim tego okresu chodzi o to, żebyśmy zatopili się w opowieść, która jest bardzo spójna, integralna, jest siecią przyczyn i skutków i żebyśmy odbierali ją jako taką jakby quasi świat, tak, przed nami stojąca. A można powiedzieć, że też fabuła czasem też ma takie funkcje dyskursywne, to znaczy, nie wiem, jak w późnego Godarda czy Zanussiego. Niby fabuła tak naprawdę chodzi o to, żeby filozofować na ekranie, tak? I na przykład twórca tworzy komentarz przez fabułę do tego, co bohaterowie robią, po to, żeby się wznieść na jakiś poziom ogólności i stworzyć taki esej fabularny. Tutaj, proszę Państwa, chodzi o samą fabułę, o to, żeby się zatopić w świecie przedstawionym. I to jest też, proszę Państwa, ważne, bo nie zawsze fabuła temu właśnie służy. Dalej, proszę Państwa, w kategoriach estetyki, to jest silny podział na gatunki. Kino amerykańskie kojarzymy, proszę Państwa, jako kina gatunkowe, często nawet upraszczamy, tak mówimy, z jednej strony kino artystyczne, z drugiej strony kino gatunkowe, ten podział już się dawno zatarł. Mogą być autorzy, którzy uważają się przez kino gatunkowe, prawda? Także to już nie jest tak, ale w okresie kina tego złotego okresu, lat 30-60, rzeczywiście ten podział na gatunki był bardzo silny. Poetyka tak zwanego stylu zerowego, co to znaczy później, proszę Państwa, jeszcze wyjaśnię. Zresztą część z Państwa pewnie to zna, bo przypuszczam, że książka, do której się będę chciał odwołać, czyli Kino stylu zerowego Mirosława Przylipiaka, jest Państwu, przynajmniej część z Państwa, znana, bo to chyba najciekawsza pozycja z zakresu estetyki, która wprowadza tak we współczesną wiedzę o kinie. No i arystotelesowska dramaturgia, trzy akty, punkty zwrotne, klimaks, to już wtedy się konstruowało. Te elementy to jest ta estetyka dominującego kina tamtej doby. Najpierw, proszę Państwa, ramy ekonomiczne, instytucjonalne tego systemu klasycznego Hollywoodu. Po pierwsze, proszę Państwa, był to oligopol, jak Państwu powiedziałem, czyli skrzyknięcie się i właściwie monopol, ale przez umowę 5 plus 3 wytwórni. Tak? 5 wielkich, wielka piątka, MGM, Paramount, Warner, RKO i 20th Century Fox, wcześniej Fox i mała trójka, Universal, Columbia i United Artist. Na czym, proszę Państwa, polegała ta oligopolistyczna, znowu, kurczę, co za słowo, no nic, może się przekonam do niego, pozycja wyżej w imieniu studiów. Po pierwsze, proszę Państwa, tak zwanym zjawiskiem integracji pionowej, wertykalnej. Integracja pionowa oznacza, proszę Państwa, że każdy z tych studiów miało wszystkie sfery przemysłu filmowego, czyli produkowało, dystrybuowało i miało sieć kin. W związku z tym, jak Państwo widzicie, było samowystarczalne. W związku z tym nie potrzebowało tak na dobrą sprawę konkurencji. Gdyby to był jeden twór, jedna wielka wytwórnia, trochę tak jak, proszę Państwa, państwowe wytwórnie w krajach etatystycznych, na przykład w PRL-u, tak? No to była nic, tylko jedna wielka wytwórnia, która zapewniała pieniądze na produkcję, dystrybucję i sieć kin. Gdyby to było, proszę Państwa, tak, to powiedzielibyśmy o monopolu. Tak mówimy o oligopolu, no bo jeden się tym tortem nie podzielił, kilka tych firm powstało. To trzy mniejsze, proszę Państwa, te firmy, te studia, Universal i Columbia, one miały, ale bardzo małą sieć kin, więc one jakby nie decydowały, można powiedzieć, że były trochę uzależnione od innych sieci kin. Tak? Natomiast United Artists nie miał, poza kilkoma kinami takimi artystycznymi, nie miał takiej sieci, też był uzależniony od właśnie dystrybutora, czy właściwie od tego posiadacza sieci tych teatrów filmowych. Proszę Państwa, to zapewnia dotarcie filmu do publiczności. Tak? To zapewnia realny monopol. I tak naprawdę, proszę Państwa, twórcy mogli, producenci niezależni poza tej ósemki mogli produkować, ale co z tego, że wyprodukują, jak jeszcze muszą zwrócić sobie koszty, czyli muszą dotrzeć do jak najszerszej sieci kin, prawda? I to najlepiej w wielkich miastach, no ale tam jest monopol jakiegoś z tych studiów, jakiejś z wytwórni. W związku z tym, proszę Państwa, de facto zyski wielkie ograniczały się do tych 8 firm. Pozostałe gdzieś na marginesach funkcjonowały, bo nie miały swojej sieci dystrybucji i sieci kin. Dalej, proszę Państwa, to, co w tym czasie jest bardzo ważne, co jest takim elementem właśnie zmonopolizowania tego rynku, to tak zwany block booking i blind booking. Block booking, proszę Państwa, jeśli kino chciało prezentować jakiś hicior kategorii A, na przykład Casablanca, chociaż Casablanca, o czym jeszcze, proszę Państwa, powiemy, była takim naciągniętym A. Jak zwykle, jak często, proszę Państwa, w sytuacji wielkich filmów, legend, trochę wszystko przez przypadek, nie? Powstało. Nie? Jutro będę mówił, proszę Państwa, o Popiele i Diamencie, tam to w ogóle przez przypadek dużo rzeczy powstało. Nie? Uważa się za arcydzieło. Tutaj było trochę, proszę Państwa, podobnie, trochę przez przypadek, no ale był klasą A, to był właśnie ten, na który wyłożono $1 000 000. Jack Warner sypnął grosiwym, ale nie przesadnie, tak? I tak raczej nie wiązano z tym wielkich nadziei. Ale jeśli kino chciało dysponować tym filmem kategorii A, to musiało oprócz tego jeszcze zakupić kilka podlejszych kategorii B, takich wypełniaczy. Tak? I to często było, proszę Państwa, tak, że od filmów z kategorii A pobierało się procent od zysków, bo wiadomo było, że sporo ludzi przyjdzie, a te pozostałe filmy to były takie zryczałtowane opłaty kina dla wytwórni. Więc to się po prostu świetnie sprzedawało. Tak? Więc jeśli chciałeś zarobić, drogi kiniarzu, tak, na wielkim jakimś, no to musiałeś wziąć jeszcze 4-5 byle jakich filmów zrobionych przez wytwórnie i tyle. Blind booking, proszę Państwa, to było często tak, że sprzedawano filmy, jak jeszcze nie były zrealizowane, nie? Mówiono, a tutaj do tego zestawu dojdą jeszcze 3 takie, które właśnie robimy, nie? Więc jakby w ciemno kupowano, no to wytwórnia miała naprawdę, proszę Państwa, świetną sytuację, tak? Miała rynek zbytu, mogła się nie martwić o pieniądze i gromadzić kapitał. Dalej, proszę Państwa, obowiązywał system studio system, prawda? Czyli taki system, w którym właściwie taka fabryka, no manufaktura, to zresztą Państwo kojarzycie z pewnością, nie będę na tym długo się rozdrabniał, czyli wszyscy filmowcy, łącznie z aktorami, byli zatrudnieni na długich kontraktach, prawie że na etatach, bo te kontrakty, proszę Państwa, czasem naprawdę były bardzo, bardzo długie i byli twarzami, byli przypisani trochę do danej wytwórni, od czasu do czasu byli pożyczani na przykład, nie? Dzięki na przykład jakimś związkom jakiegoś producenta, który w danej wytwórni pracował. Byli pożyczani, na przykład Ingrid Bergman do filmu Casablanca została pożyczona od Davida Selznicka, nie dla Warner Bros. Pożyczona, w ogóle tak brzmi, no, ale tak rzeczywiście, proszę Państwa, było. I centralna rola oczywiście była właściciela studia i producenta, który produkował. To była taka producencka kinematografia, w której tak na dobrą sprawę, jak to kiedyś powiedział, reżyserowi nie może się śnić, co by mu się chciało śnić, tylko decyduje właśnie ten. I można powiedzieć, proszę Państwa, że to był taki w tamtym czasie, w tamtych realiach ekonomicznych, odpowiednik produkcji taśmowej. Tak? Po prostu wielkie przedsiębiorstwo produkujące filmy, a co było sztancą, matrycą? Gatunki filmowe. Gatunki filmowe miały, po pierwsze, proszę Państwa, minimalizować koszty, bo robimy coś, co już sprawdziliśmy, w związku z tym możemy ten sam wzór zrealizować. Po drugie, gatunki filmowe były formą bardzo dobrej reklamy, promocji, komunikowania się z odbiorcą, bo widz wiedział, co ma obejrzeć. Czyli na zasadzie inny film taki sam szedł, żeby zaspokoić przyjemność, którą już kiedyś przeżył. Tak? W związku z tym, proszę Państwa, to był świetny system, który bardzo dobrze funkcjonował dla tych z wytwórni. I one tak naprawdę miały złote lata przez tych, powiedzmy, 20 kilka lat. Później powiem, co się stało, że już straciły trochę ten swój przywilej, ale no, były monopolistami. I tu, proszę Państwa, warto porozmawiać chwilę o gatunku, bo z filmem gatunkowym bez wątpienia mamy dzisiaj do czynienia. Wiadomo, mówi się o klasycznym melodramacie. Klasycznym, to później jeszcze podkreślę, dlaczego klasycznym, ale z melodramacie. Gatunek oczywiście, proszę Państwa, można rozumieć po wielokroć, czy na różny sposób. No na pewno jest to jakaś powtarzalna konwencja ekonomiczna, po pierwsze. Skoro wyszliśmy, proszę Państwa, z perspektywy ekonomii produkcji, kultury produkcji, to jest przede wszystkim pewna matryca, sztanca. Jak guziki się produkuje, tak się produkuje filmy. Wiem, że, proszę Państwa, nie jest to porównanie do końca zasadne, ale w każdym gatunku jest jakaś struktura głęboka, która jest jakby, wiecie Państwo, sztancą, nie matrycą, a później się tylko dobiera do tego coś innego. Dalej, jest to oczywiście pewna konwencja estetyczna, czyli temat fabularny, czas i przestrzeń akcji, typ postaci, struktury kompozycyjne, rozwiązania narracyjne i dramaturgiczne, rozwiązania inscenizacyjne, ikonografia cała, czyli scenografia i rekwizyty. Wiadomo, westernu nie pomylimy, prawda, z punktu widzenia ikonografii z innymi gatunkami. Przeżycie emocjonalne, na przykład śmiech, napięcie. Nie w każdym gatunku, proszę Państwa, wszystkie te elementy były obecne. I nie wszystkie gatunki wyróżniały się ze względu na te wszystkie właśnie elementy. Niektóre, na przykład jak komedia, wyróżniają się tylko i wyłącznie ze względu na pewną tonację emocjonalną, tak? No bo komedia śmieszy, ale jeśli chodzi o te pozostałe elementy, może dziać się wszędzie. Tak? Więc nie zawsze da się to łatwo wyróżnić. Niemniej jednak dzięki jakby w oparciu o te kryteria wyodrębniało się gatunki. No i taka komunikacyjna matryca. Ja ci robię ten film z tym aktorem, a ty wiesz, na co idziesz, w związku z tym możesz spokojnie pójść i wyłożyć pieniądze. Jeśli się zawiedziesz, no to pewnie drugi raz nie przyjdziesz. Więc nie można było, mówiąc, że jest to horror na przykład, albo mówiąc, że jest to musical, zawieść widza i kombinować, i zbyt eksperymentować, jak to później kino zacznie robić, prawda? Klasyczne gatunki zmienią się i stają się takimi hybrydami gatunkowymi, prawda? Gdzie widz nie będzie wiedział, co tak naprawdę ogląda, jak, nie wiem, Piraci z Karaibów, gdzie to właśnie jest połączenie wielu różnych gatunków. To były klasyczne gatunki, w związku z tym, jak ktoś oglądał plakat, widział aktora, który zawsze w tych filmach grał i miał napisane jakieś jedno zdanie komentarza, to wiedział, z jakim gatunkiem będzie miał do czynienia, czyli zaspokojona została jego potrzeba finansowa, potrzeba emocjonalna. Dalej, proszę Państwa, to ciekawie, o tym pisał też o gatunkach, zwłaszcza tamtej epoki, pisał Richard Altman, Charles Altman, dwóch imion, jako formę społecznego przeństwa mitu, jakby zapisującego strukturę głęboką dominującej w tamtym czasie kultury. I on, przeństwa, zwrócił uwagę na to, że gatunki filmowe jako rozrywka były formą zaspokajania tych potrzeb społecznych, które były generalnie w kulturze marginalizowane, zwłaszcza w protestanckiej kulturze amerykańskiej, prawda, takiej purytańskiej. Dziś, przeństwa, pewnie byśmy już tak nie powiedzieli, bo dzisiaj jak rozrywka, można powiedzieć, paradoksalnie wyszła jako jeden z głównych elementów życia społecznego, ale kiedyś w ramach, wiecie państwo, takiego systemu fordowskiego, jeszcze tego społeczeństwa industrialnego, praca była najważniejsza, cała reszta była marginalizowana. W związku z tym można było, proszę państwa, te marginalizowane treści rozrywkowe odbierać w kinie i, proszę państwa, gatunek, tak jak analizował go Altman, ma w sobie ciekawą, paradoksalną strukturę. Dualizm gatunku filmowego jest dla Altmana najważniejszą cechą. Później wymienia kolejne, ale dualizm jest najistotniejszą. Co to znaczy? Że w każdym gatunku filmowym mamy do czynienia, przecież tak naprawdę, z elementem kulturowym i kontrkulturowym. Takim, który zaspokaja pewne oczekiwania, znaczy nie idzie w poprzek moralności społecznej. I taki element, który na czas filmu daje widzowi satysfakcję wyłamania się z tej etyki purytańskiej, protestanckiej etyki pracy. Tak? Czyli zawsze się tak łączy. Zobaczcie państwo, jak jest z kinem gangsterskim, które właśnie otworzyło takie myślenie o kinie gatunkowym jako właśnie kontrkulturowe zetknięcie z tym, co kulturowe. Kino gangsterskie, jak państwo pewnie kojarzycie, zwłaszcza takie klasyki, nie wiem, Mały Cezar czy film Człowiek z blizną, po angielsku próbowałem to przetłumaczyć, po polsku było Człowiek z blizną. No to jest film, w którym oglądamy bohatera, który bierze sprawy w swoje ręce. Jest takim typowym self-made manem amerykańskim. Tak? Wszyscy się z nim utożsamiamy. Jeszcze na dodatek walczy z prohibicją, która była powodem, dla której pojawili się gangsterzy i pojawiły się filmy gangsterskie. Walczy z prohibicją, więc walczy w gruncie rzeczy słusznie z 18 poprawką do konstytucji. Nie rozumiem, jak można ograniczyć alkohol i sprzedaż alkoholu. Ja w każdym razie tego nie rozumiem. Przypuszczam, żebym został gangsterem. W każdym razie my się z nim utożsamiamy. My po prostu jesteśmy z nim, ale on oczywiście musi skończyć podle, tak? Bo prawo musi zatriumfować. On musi przegrać albo w walce ze swoim jakimś konkurentem, albo przede wszystkim w walce z agentem FBI czy z policjantem. Czyli na przeciąg filmu upajamy się, prawda, jego anarchizmem społecznym, a na końcu oczywiście Bóg, on musi przegrać. Bo to, co Bo ten element kina gatunków nie ma rozbić, ma być wentylem bezpieczeństwa, ma być takim ujściem pewnych kontrkulturowych treści, które na koniec trzeba z powrotem zebrać w taką akceptowalną formułę. I tak to opisywał Altman, opisując to jako właśnie taki regulator kulturowy, wskazywał, proszę państwa, na przykład na to, że na przykład w musicalu mamy do czynienia, proszę państwa, z czym? Mamy do czynienia z takim, gdzie tu jest dualizm? Z jednej strony, ten klasyczny musical, proszę państwa, nie mówię o tych współczesnych musicalach, bo one to już w ogóle jest taki odjazd, że hej. Ale, przepraszam za ten kolokwializm, ale w klasycznym musicalu z jednej strony facet, taki trochę lekko duch, gdzieś tam coś robi, gdzieś tutaj tańczy, tak jak wiadomo, nie? A kobieta chce go usilić, nie? Bo kobieta, wartości rodzinne, a ten taki obieży świat, niebieski ptak, nie? I chodzi o to, żeby on się nauczył obowiązku, a ona trochę odpuściła i poczuła, że życie to też zabawa, nie? I tak, żeby się spotkali w tej gdzieś płaszczyźnie wspólnej. Podobnie, proszę państwa, o gangsterskim już mówiłem, horrorze, o to jest fajne, proszę państwa. Horror to zawsze zetknięcie tego, co jest racjonalne, świata racjonalnego, z tym, co irracjonalne, z tym, co nam nieznane. To jest coś, co jakby wyłamuje nas z takiej takiej poznawczej homeostazy na przeciąg filmu, ale na końcu oczywiście potwór zostaje pokonany, mówię o klasycznych, monster zostaje pokonany, przebity kołkiem osinowym czy czymś takim, nie? I oddychamy. Ale strachy, które w nas przecież są, proszę państwa, jako ten element kontrkulturowy, irracjonalny, zostają na przeciąg filmu jakby wyprojektowane na ekran, a później wracają do szkatuły, tak można powiedzieć, jak dżin, prawda? To nie jest dobry przykład, ale coś ala. Komedie, proszę państwa, no to wiadomo, komedie przede wszystkim, zwłaszcza burleski, to jest pomiędzy porządkiem a anarchizmem społecznym. To znaczy, jak oglądam komedię, mam takie poczucie, że chciałbym, żeby, zwłaszcza burleski, braci Marx, chciałbym, żeby od czasu do czasu ktoś tak właśnie światem posterował, nie? Żeby on wpadł w totalną rozsypkę. Nie? Nie? Wychodzę z kina i świat nadal stoi, nie? Niestety, nie wiem, to już państwo sami odpowiedzcie. W filmie biograficznym, to mówiąc szczerze, nie wiem. W melodramatach, proszę państwa, miłość akceptowa, bo filmy biograficzne to są raczej takie, wiecie państwo, no, nudne piły, nie? Których nikt tam nie ogląda, zwłaszcza te amerykańskie dawne, typu Młody Lincoln, o Jezu. Melodramaty, proszę państwa, to miłość akceptowana kontra miłość szalona, tak? miłość akceptowalna kontra miłość szalona, bo wiadomo, że melodramat, o czym ty mówi, jest gdzieś tam pokłosie miłości romantycznej, tak? Tej tego skandalu miłosnego, który, bo jak się zakochują w sobie dwoje, zakochuje się w sobie dwoje, to oni mają. Oni nic innego poza sobą nie widzą. W związku z tym, no, mimo Wiednie, cały czas komuś adeptują na odcisk, prawda? Nie dbają o te realia społeczne, nie dbają o pewne konwenanse. W związku z tym to jest taki echo miłości szalonej, ale oczywiście proszę zobaczyć, że w melodramacie wszystko kończy się podle, nędznie, znaczy minorowo i źle, zwykle dead endem. W związku z tym znowu porządek społeczny triumfuje nad miłością szaloną. A filmy przygodowe też nie wiem, nieważne. A, właśnie, proszę Państwa, co to znaczy, że to są klasyczne gatunki? Otóż klasyczne gatunki nie mają w sobie, proszę Państwa, tego, co mają współczesne na przykład gatunki filmowe. To już tylko pozwolę sobie na taką dygresję, którą pewnie ktoś rozwinie na następnych zajęciach. Nie mają w sobie tego, co mają współczesne gatunki, to znaczy takiej hybrydyczności. Altman nazwał to, przepraszam za wyrażenie, to akademickie, zaraz wytłumaczę, o ile będę umiał, co to znaczy. Między semantycznym a syntaktycznym charakterem gatunku filmowego. Semantyczne to są takie oznaki, które mówią, że to western, nie? Oglądam, o to western, bo są kapelusze, prawda, bo są konie i tak dalej, są cała ta ikonografia i scenografia westernu. Ale po pewnym czasie, co się zastanawiam, bo ten western to właśnie oni nie jeżdżą na koniach, tylko cały czas siedzą gdzieś w piwnicy i się straszą, nie? I się okazuje, że to horror. Czyli w strukturze głębokiej, tej syntaktycznej, to jest horror, a na poziomie, na powierzchni to jest niby western. Nie wiem, czy Państwo kiedyś oglądali taki film Obcy, ósmy pasażer Nostromo. Nie? No to niby jest SF, nie? Na przykład, czy ja się tak na nim bałem, jak na żadnym innym horrorze. Nie? Jak byłem mały zresztą, to dobra, nie będę mówił, co się stało. Nie wypada. Więc w tym sensie, proszę Państwa, nie. Tamte gatunki po prostu były solenne. Jeśli to jest ten gatunek, to jest ten gatunek. Nic pod spodem. Tak? Później dopiero doszło, proszę Państwa, do takiej właśnie hybrydyzacji, gdzie w strukturze głębokiej mam do czynienia z czymś innym, bo już się tak to wszystko zużyło, że używano, nie wiem, czy Państwo kojarzycie teraz to są w ogóle takie hybrydy, jak typu serialowe Westworld, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, nie? To już jest w ogóle taki patchwork, że tego się, nie wiem, czy to się da oglądać, nie? Ojejka, ale tu, to jest, proszę Państwa, mistrzostwo, jak Państwo widzicie, mistrzostwo tej prezentacji multimedialnej. Wypisałem wszystko, co było na stronie, a niech tam. Ale świadomie to zrobiłem, nie chciałem przenosić na następną tablicę. Otóż, proszę Państwa, do tego elementu, jakim jest oligopol i gatunki filmowe, które tworzą ten system klasycznego kina amerykańskiego, trzeba dodać jeszcze autocenzurę. Otóż, proszę Państwa, kodeks Heisa, o którym bez wątpienia Państwo słyszeliście, a który tak na dobrą sprawę był przede wszystkim kierowany przez Josepha Breena, on przez wiele lat tą administracją kodeksową kierował i decydował, co można, co nie można, jest formą autocenzury. Być może Państwo o tym słyszeliście. To nie jest cenzura państwowa. To jest forma autocenzury samego przemysłu filmowego, który zdał sobie nagle sprawę, że filmy, które były prezentowane w kinach, zwłaszcza tak w latach 20., są na tyle nieobyczajne, że coraz mocniejsze chmury się nad nimi zbierają. Że się pojawiają jakieś legiony przyzwoitości, które pikietują przed kinami, tak? Mówiąc, że za daleko posuwacie się, drodzy filmowcy, w tych filmach, że demoralizujecie młodzież, demoralizujecie Amerykanów. W związku z tym zaczęto dostrzegać, że pojawiają się dzięki wolności twórczej, nie, bo to wtedy jeszcze nie było tego ograniczenia, protesty. A jak się pojawiają protesty, no to państwo na przykład ma obowiązek zaingerować, prawda? Ma, nie wiem, obowiązek przyjrzeć się temu, a filmowcy, czy przemysł filmowy nie chciał, aby państwo ingerowało w ich własne sprawy. W związku z tym założyli swój własny, jeśli można tak powiedzieć, swoją własną cenzurę, wewnętrzną cenzurę, właśnie tą administrację kodeksową. Nie dlatego, żeby nie zepsuć interesu, tak? Żeby się nikt nie interesował, państwo albo władze stanowe, żeby się nie interesowały kinem, czyli żeby przeciwdziałać ewentualnym napięciom i ewentualnym pożarom. O tak. No i proszę Państwa, skonstruowano ten kodeks Heisa. On początkowo był tylko tak PR-owską zagrywką, w 30 roku go stworzono, ale po 4 latach trzeba było rzeczywiście realnie podejść do tych spraw, zwłaszcza wobec, jakby to powiedzieć, fali filmów gangsterskich. Bo te pierwsze filmy gangsterskie, proszę Państwa, te z przełomu lat 20. i 30., w momencie, kiedy dźwięk wprowadzono, one były naprawdę bardzo brutalne. One są do dziś bardzo nihilistyczne. Tak jak się je ogląda, na przykład człowieka z blizną, małego Cezara, znaczy człowieka z blizną z rolą Paula Mooney, jak się ogląda ten film, to po prostu on mógłby spokojnie dzisiaj być pokazywany właśnie w ramach takiego kina brutalności. Nie? Tam są jeszcze wątki jakieś takie kazirodcze zasugerowane, no to jak wiecie Państwo, taki przeciętny Amerykanin sprzed 100 lat, przecież dużo mniej otwarty na rzeczywistość obyczajową niż dzisiaj, obejrzał taki film, no to był zniesmaczony i w szoku. W związku z tym zaczęły przeństwa protestować wszystkie te legiony przyzwoitości, które gromadziły nie tylko na przykład chrześcijan, nie wiem, katolików, protestantów, ale też na przykład społeczność żydowską. No i wtedy zaczęto już poważnie traktować problem autocenzury. No i przeństwa stworzono ten kodeks, który zakazywał tych wszystkich przeństwa rzeczy, które tutaj są wymienione, ja ich nie będę przeństwa czytał, nie? Zobaczcie Państwo, jak się zmieniła jedna z postaci, prawda, animowanych, nie? Najpierw była taka pin-up girl, nie? A później już tylko girl. Przeństwa i tutaj certyfikat, taki film, każdy film musiał mieć tak przeństwa certyfikat, że można było przeństwa ingerować w każdym momencie produkcji, zarówno na etapie scenariusza, jak i później na etapie gotowego filmu i negocjować, wycinać. Tak przeństwa było też trochę z Casablanką, tam na szczęście niewiele jest nieobyczajnych, bo to melodramat był bardzo konserwatywnym, klasyczny melodramat był bardzo konserwatywnym gatunkiem, ale trochę tam tych rzeczy też jest, o tym jeszcze będziemy mogli powiedzieć za chwilę. Dalej przeństwa. Zobaczcie Państwo, i to wszystko zaowocowało takim apogeum w 1939 roku. Zobaczcie Państwo, to są filmy, które bez wątpienia znamy gdzieś tam w tle. Kto wie, czy nawet nie oglądaliśmy. Znaczy ja mówię, kto wie, czy nawet nie oglądaliśmy, ja jestem pewien, że oglądaliśmy. Nie? Ale to taki właśnie chwyt retoryczny. Zobaczcie Państwo, w 1939 roku, czyli tuż przed II wojną światową, oczywiście dla Stanów Zjednoczonych ona się rozpoczęła trochę później, no ale dla nas jest to ta data jednak jakaś tam przełomowa, ten cały system spowodował, że do kin poszło 90 milionów widzów, to było bardzo dużo wobec zapaści początku lat 30. No właśnie, proszę Państwa, bo wcześniej była zapaść ekonomiczna spowodowana kryzysem tego czarnego czwartku i czarnego wtorku, prawda, 29 roku, co pewnie pamiętamy, znaczy nie tą datę, nie spodziewam się, natomiast pewnie z lekcji gdzieś tam to pamiętamy. Po drugie, przeństwa, no problem dźwięku, tak, problem dźwięku trochę cofnął ekonomicznie kino, no bo wiadomo, że wielkie wytwórnie filmowe musiały, chcąc wyposażyć swoje sieci kin, musiały się mocno zadłużyć, żeby tą aparaturę dźwiękową skonstruować. To pewnie Państwo mieliście na zajęciach czy na wykładzie, kiedy mówiono o śpiewaku jazz bandu i właśnie o dźwięku. Więc początek lat 30. był trudnym czasem dla kina amerykańskiego, ale później wraz z wprowadzeniem też New Dealu rooseveltowskiego, czyli takim, wiecie Państwo, jednak odbiciem gospodarki w stronę też i robót publicznych, ale też jakby napędzających koło gospodarcze w ogóle całego przemysłu. Pod koniec lat 30. naprawdę kino amerykańskie osiągnęło ogromny sukces. I to są przecież tytuły, które chyba każdy z nas gdzieś oglądał, może przynajmniej zna. Czarnoksiężnik z Krainy Oz przeminął. Który? Czarnoksiężnik? O, super, fajnie. No, przepraszam, nie wiedziałem. Ciekawy film, nie? Sympatyczny, taki surrealny trochę, nie? Jak nie amerykański. A jednocześnie amerykański. Proszę Państwa, coś mi się tam schowało, Lipka. Nie wyszło mi tam. Proszę Państwa, bo tam u góry, tam widzicie Państwo na tych czarnych, tych płytkach, nie? Jest jeszcze napis. Tam, proszę Państwa, u góry na tych czarnych płytkach jest napis, że te elementy, o których mówiliśmy tutaj, czyli gatunkowość, pewne ramy ekonomiczne, oczywiście wsparte zostały także przez Star System. Ja o tym Star Systemie, proszę Państwa, dużo nie będę mówił, bo jak powiedziałem, będą oddzielne zajęcia, ale warto, proszę Państwa, już tutaj zwrócić uwagę, że akurat za chwilę będziecie Państwo obcować z najważniejszym aktorem epoki klasycznej. Tak przynajmniej twierdzą szefowie American Film Institute. Oni co jakiś czas robią takie rankingi najważniejszych, tak, filmów amerykańskich, nie? Najważniejszych melodramatów, najważniejszych tego i tamtego. I między innymi, proszę Państwa, w kategorii najważniejsza gwiazda kina klasycznego, czyli taka, która debiutowała do 50 roku, na pierwszym miejscu jest Humphrey Bogart. Na pierwszym miejscu jest Humphrey Bogart, na drugim zdaje się Cary Grant, na trzecim James Stewart, ale na pierwszym Humphrey Bogart, więc będziemy mieli tą przyjemność, że będziemy obcować z kimś, kto jest uznany w Stanach Zjednoczonych za najważniejszą postać aktorską, gwiazdę aktorską tamtego czasu. I proszę Państwa, jak każda gwiazda tamtej epoki, o czym Państwo doskonale wiecie, miała swój wizerunek, tak, to się nazywa postać aktorska, czyli taki paradoks, pewien oksymoron, prawda, bo postać zwykle jest elementem fabuły, nie? Postać jakaś, nie bohater. A postać aktorska to ktoś, kto łączy jednocześnie i postać, coś tam niby gra, jakiegoś, nie wiem, tam Ricka Blaina, nie? Ale tak na dobrą sprawę ważniejsze jest, co wnosi z poprzednich ról, tak? Co my zapamiętaliśmy z poprzednich ról. W związku z tym jest to takie fajne połączenie oczekiwania fabularnego i oczekiwania pozatekstowego, intertekstualnego, wynikającego z już wcześniej rozpoznanych ról tego aktora. I on, proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, ten film, który Państwo dzisiaj obejrzycie, to jest pierwszym prawdziwym takim jego, można powiedzieć, jakiego tu użyć określenia, no takim rozpoznaniem w boju. Tak? On po raz pierwszy został pokochany przez wszystkich Amerykanów, bo on oczywiście wcześniej zagrał także w takim filmie Sokół Maltański, który z pewnością Państwo znacie, czy słyszeliście Państwo o nim, zresztą o filmie noir będzie też rozmowa. Natomiast on wcześniej, jeszcze wcześniej grał w takich drugorzędnych rolach gangsterów, cynicznych, zimnych gangsterów. W Sokole Maltańskim też nie można powiedzieć, że jakoś przesadnie jest wylewny. Tak? To jest jednak taki zimny Philip Marlowe. Taki. Natomiast, proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia już z bohaterem, który po pierwsze wziął z tamtego bohatera właśnie tą taką swoją twardość, pewien cynizm, tak? Ale jednocześnie jest romantycznym kochankiem. Nie? Więc, proszę Państwa, tę wizję tego bohatera, a więc samotnego luzera, który zawsze jest skazany na przegraną, prawda? Bo wie, że w życiu nie ma nigdy wygranych, prawda? A jednocześnie kogoś, kto gdzieś pod tą skorupą, pod tym kaktusem jest ten właśnie miękki miąższ, nie? Czyli że jak się tam doczepisz, jak ominiesz te kaktusy i się niepokujesz, to dotrzesz właśnie do niego, to on Trzęsa po raz pierwszy właśnie w tym filmie pokazał i później już takich właśnie pokazywał. Takich właśnie luzerów, którzy są niby cyniczni, ale jak trzeba, angażują się w jakąś sprawę. I w jaki sposób, proszę Państwa, on antycypował, to zresztą pięknie pisał o tym kiedyś André Bazin, on w jaki sposób antycypował, proszę Państwa, takie nastroje egzystencjalistyczne w tamtej epoce. Nawet nie egzystencjalne, tylko właśnie egzystencjalistyczne, bliskie gdzieś filozofii egzystencjalnej. To znaczy grał kogoś takiego właśnie, kto ma świadomość, że niezależnie od tego, w jakim miejscu rzeczywistości jest, i tak jest przegrany. Bo samo życie jest przypadkiem, bo samo życie jest przegrane. Tak? Więc w nim była taka gorycz, tak? był gorzki, ale się angażował. Wiecie Państwo, trochę jak w literaturze egzystencjalistycznej, tak? Dżuma i inni, prawda? Że niby wszystko bez sensu, ale właśnie dlatego, że bez sensu, to się angażuje, tak? Żeby ludziom na przykład pomóc. Trochę tak, proszę Państwa, tutaj też jest w tym filmie i warto, proszę Państwa, o tym pamiętać. Sam chciałbym, proszę Państwa, tak zapalać papierosa, jak to robił Humphrey Bogart. Niestety nie palę. Dalej, proszę Państwa, dalej, jeśli chodzi o ten skodyfikowany system, czyli tak, star system, gatunki, pewne zaplecze ekonomiczne, tak, to wszystko mówiliśmy. Oprócz tego, proszę Państwa, była pewna estetyka, skonwencjonalizowana, skodyfikowana estetyka kina amerykańskiego. Po pierwsze, to w tamtym czasie, proszę Państwa, mniej więcej skodyfikowano czas trwania filmu między 90 a 120 minut, to co dziś, proszę Państwa, znamy i co jest prawie nieprzekraczalne, od czasu do czasu przekraczalne, ale rzadko. Częściej w kinie autorskim jest przekraczalny, a w amerykańskim, Państwo zresztą to wiecie, to się później przekłada na jakieś absurdalne przełożenia w podręcznikach dla scenopisarzy, prawda, że na 23 stronie, czyli 23 minucie musi być to, a tutaj to. No, jakby, to jest to taki 120-minutowy wzorzec kina, jak w Sèvres pod Genewą. Dalej, proszę Państwa, system klasycznego Hollywood to jakby instytucjonalny tryb przedstawiania. Co to znaczy? To znaczy, że generalnie jakby opowiadał system. Jest jakiś tam autor, reżyser, a tak na dobrą sprawę wielość osób, które to produkują i skodyfikowane środki wyrazu i pewna powtarzalna konwencja i poetyka sprawia, że oglądając te filmy możemy zachwycać się reżyserami, ale w gruncie rzeczy oni mają bardzo wąskie ramy odstępstw stylistycznych od tego, co jest normą. W związku z tym tak jakby system opowiadał, jakby to było bezosobowe. Tak? To jest instytucjonalny, często się właśnie używa takiego sformułowania, instytucjonalny tryb przedstawiania narracji. Dalej, proszę Państwa, właśnie, film opowiada się sam bez autora. Jeśli słowo autor, proszę Państwa, kojarzy się ze stylem, każdy autor ma swój styl, nie? Tak się mówi. Styl, czyli pewne, jakby to powiedzieć, językowa stylizacja, znaczy językowe... szukam definicji, teraz mi gdzieś tam ucieka w głowę, a miałem takie fajne słowo na języku już prawie. No dobra, trudno, no to coś tam. No styl, nie? Każdy ma swój styl, wiadomo. Czyli jakieś takie upodmiotowienie przekazu, tak, przez środki wyrazu, że jest rozpoznawalne i niepodrabialne. O tyle, proszę Państwa, kino amerykańskie to jest kino stylu zerowego, czyli takiego stylu, który jest powtarzalny, tak, jakby i podrabialny. Co najwyżej delikatne jakieś tam, jak na przykład w Casablance, naloty, o czym będziemy mówić, naleciałości filmu noir w zdjęciach. Tak, delikatnie, tak. Ale nie wszystko jest zgodnie z normą. Proszę Państwa, jaki jest cel poetyki kina klasycznego? Oczywiście wzbudzić emocje widza. Proszę zobaczyć, mówiłem, proszę Państwa, na początku o fabule. Nie zawsze fabuła ma wzbudzić emocje. Tak? Czasem fabuła ma wzbudzić w nas przekonanie, że oglądamy prawdę rzeczywistości, patrz, kino realistyczne, neorealistyczne. Ma wzbudzić w nas refleksję intelektualną, gdy oglądamy esej fabularny. Ma wzbudzić nas fizjologiczne odczucie, gdy oglądamy kinematograf atrakcji. W tym wypadku ma wzbudzić taką emocję, że zatapiamy się w ten film i dokonujemy aktu projekcji identyfikacji, którym często filmoznawcy mówią. Czyli tak głębokiego zatopienia się w film, że czujemy się, jakbyśmy byli w jakimś śnie, w oddzielnym świecie. W wypadku tamtych wcześniejszych, proszę Państwa, fabuł, a właściwie ich funkcji, takiego poczucia generalnie nie mamy. Tutaj jest zupełnie co innego. A jaki jest środek? Zajmujące opowiedzenie historii. Czyli takie opowiedzenie, żeby widz nie nudził się. Nie nudzić się to była najważniejsza, proszę Państwa, jedna z najważniejszych, banalnych wiem, ale jedna z najważniejszych maksym kina amerykańskiego. Bo jak widz się będzie nudził, to sobie wyjdzie. A jak sobie wyjdzie, no to nie przyjdzie już drugi raz. Być może do naszego kina. I cztery zasady, proszę Państwa, ogólne obowiązywały dla tego kina. Po pierwsze, musiało być jednoznacznie i zrozumiałe. Jednoznacznie zrozumiałość fabuły. To, co oglądałem, musiało być jednoznacznie i zrozumiałe. I, proszę Państwa, jak oglądamy klasyczne kino amerykańskie lat 30-60, to konia z rzędem temu, kto nie rozumie, co tam jest powiedziane. To naprawdę musiałby być jakiś mocno rozproszony, nie wiem, na przykład jakimiś napojami wyskokowymi, na przykład, prawda? Wtedy to się zamienia w surrealizm. Natomiast no, to jest wszystko, jak to kiedyś powiedział David Bordu, to jest nadmiernie oczywiste, nie? Jakby too obvious. To jest takie, że po prostu kilka razy taka redundancja, powtarzanie pewnych informacji, żebym ja przypadkiem się w fabule nie zgubił. Nie? Więc jednoznacznie zrozumiałe. Dzisiaj nie, proszę Państwa, dzisiaj to wiecie Państwo, często się właśnie stosuje się taką strategię, gdzie się unika nadmiaru informacji, żeby widz sam się domyślił, żeby układał te puzzle. Kiedyś nie, kiedyś trzeba było dowalić tak, że naprawdę tylko debil by tego nie zrozumiał. Dalej, proszę Państwa, obiektywizm i realizm świata przedstawionego, o tym, proszę Państwa, powiem, co to znaczy za chwileczkę, przezroczystość środków wyrazu, żebyśmy mieli takie poczucie, że ten film sam się opowiada, a nie, że jest sztuką, formą opowiadającą. Nie, jakbyśmy obcowali z obcym światem, jakbyśmy czwartą ścianą byli i oglądali to, co jest u sąsiadów. Więc środki wyrazu nie mogły za bardzo istnieć. No i oddziaływanie na emocje poprzez konkretną dramaturgię, o tym też, proszę Państwa, za chwileczkę powiem. Pozwólcie Państwo, że jeszcze że trochę właśnie o tym pogadam. Mam jeszcze trochę czasu pewnie tutaj, patrzę na... Jeszcze jest trochę czasu, bo panie tutaj dużo mówiły, nie? Więc. Proszę Państwa, co znaczy jednoznaczność i zrozumiałość fabuły? Na przykład odpowiedni dobór zdarzeń musiał być w fabule. Tak zwany dobry siużet, przepraszam, proszę Państwa, za to sformułowanie, ale część z Państwa może wie. Siużet różni się fabuły od tym, że siużet to jest to, co widać na ekranie, a fabuła to jest to, co my odtwarzamy w głowie, prawda? Nie wszystko jest pokazane na ekranie, co pojawia się w filmie, ale my potrafimy zrekonstruować na przykład te elipsy, nie? Opuszczenia jakieś. Nie? Potrafimy sobie, że jak ktoś wychodzi z domu, a później już jest w metrze, no to wiadomo, że szedł między domem a metrem, nie? Chyba że się teleportował, no ale to wtedy byłby film science fiction. To też byśmy się domyślili na mocy konwencji. Więc w tym sensie, proszę Państwa, dobry sujet to taki był, który nie omijał najważniejszych rzeczy. Bo można sobie, proszę Państwa, wyobrazić taki oto film, który gra z naszymi oczekiwaniami. No teraz pospekuluję, proszę Państwa, trochę. Na przykład oglądamy film kryminalny o zabiciu prezydenta amerykańskiego, od razu dam, bo teraz wszystko upolitycznione, więc o zabiciu prezydenta amerykańskiego i nagle, proszę Państwa, już prawie dochodzi do tej akcji, ściemnienie i oni wracają, nie? Okazało się, że już byli na tym, nie? Na skoku, nie wiemy, czy zabili, czy nie zabili, ale oni wracają. No wtedy przecież byśmy powiedzieli, że no byśmy zabili tego kogoś, nie? Bo to jest najważniejszy moment w filmie, nie? Dramaturgicznie najistotniejszy, cała fabuła do tego zmierza, takiego klimaksu, do skoku, do zastrzelenia prezydenta, a oni już po tym, co tam zrobili, wracają do domu i siadają i jedzą pizzę. Ojej, no to wtedy byśmy się... Czyli odpowiedni dobór zdarzeń. Dalej, kiedyś to ciekawie powiedział Hitchcock, przecież, co to jest kino? Kino to jest życie minus momenty nudne, nie? No. I tyle. Czyli same takie najważniejsze. Dla odmiany później Godard i inni mówili, co to jest kino. Kino to jest życie, tylko minus momenty dramatyczne. Nie? To zależy, proszę Państwa, jak to na to patrzy. Więc to odpowiedni sujet. Dalej, taka finalistyczna struktura utworu. To znaczy, że generalnie, proszę Państwa, filmy amerykańskie tamtej epoki są zakończone zamknięte, w sposób zamknięty. To znaczy nie otwierają się na jakieś rozmyślania, wiecie Państwo, jak kino autorskie, tak? Że my nie wiemy, jak to się skończyło. Nie, one po klimaksie mają jeszcze chwilę wybrzmienia i wszystko jest załatwione. Wszystko jest jasne. Jakby, no? Wszystko jest dopowiedziane. Tak? Żeby widz przypadkiem nie wyszedł z filmu z takimi, oj, ale co to znaczyło, prawda? Czyli żeby tą jednoznaczność i zrozumiałość nie zaburzyć. Dalej, proszę Państwa, orientacja w czasie oczywiście. Dlatego, proszę Państwa, była preferencja w kinie klasycznym dla porządku chronologicznego. Rzadko kiedy, proszę Państwa, stosowano przeszłość w kinie, to znaczy takie struktury, które były niechronologiczne. Tak? Na przykład były retrospekcje, ale było ich bardzo niewiele. One w filmie mogły się, proszę Państwa, pojawić zwykle tylko raz, może dwa razy. Kiedyś David Bordwell naliczył, że, jak się dobrze pamiętam, że obejrzał chyba 500 filmów tego okresu klasycznego i tam chyba było czas ekranowy retrospekcji 7%. Nie? Cała reszta to prezentacja fabuły w sposób chronologiczny, bo zgodzicie się Państwo, że sposób chronologiczny najlepiej porządkuje akcję, tak? Gdy zaczynamy zaburzać relacje przestrzenne pomiędzy wydarzeniami, to nawet jak najsilniej zasugerujemy, jakie są te relacje między tym, że to jest przeszłość, a to może jakiś futurospekcja, to i tak wprowadzamy pewien dysonans, pewien dyskomfort widza. Nie. Tak samo, proszę Państwa, będzie w Casablance. To będzie jedna ważna retrospekcja, która wyjaśni, co się między nimi zdarzyło. Zresztą ci z Państwa, którzy oglądali Casablancę, to wiedzą. Czyli będzie retrospekcja, a później powrót do współczesności i wszystko legalnie będzie zmierzało chronologicznie do zakończenia, bo to dobrze porządkuje przekaz. Dalej, proszę Państwa, orientacja w przestrzeni. Oczywiście widz nie mógł się w przestrzeni filmu zgubić, w związku z tym szybko, proszę Państwa, ustalono tak zwaną zasadę 180 stopni, czyli tutaj ekipa, a tu aktorzy. I nie wolno przekraczać tej osi, tak? Bo jak na przykład tutaj jest kamera i nagle znajdzie się tutaj, to widz będzie zaskoczony, nie będzie mógł sobie zrekonstruować tej przestrzeni na ekranie. Z tym zasada 180 stopni zawsze właśnie do... Jak w teatrze, proszę Państwa, trochę, nie? Tu są aktorzy, tutaj widownia i tyle. Dalej, proszę Państwa, ujęcie ustanawiające, czyli takie, które mówi, a tutaj będziemy teraz i za chwileczkę wejdziemy do wnętrza, tak jak tu, proszę Państwa. Café American, Urika, prawda? I wchodzimy dopiero. Najpierw jest ujęcie ustanawiające, tu będzie, a później wchodzimy do wnętrza. Dalej, proszę Państwa, no właśnie, taka... orientacja geograficzna. Sam film, proszę Państwa, jest jakby, można powiedzieć, wykładem geograficznym, nie? Dla Amerykanów zwłaszcza, nie? To jest tak, przepraszam za to, przepraszam, mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnego Amerykanina, nie? To jest potoczne i bardzo krzywdzące i stereotypowe widzenie Amerykanów, nie? Ale skoro oni mogą też, to... Otóż, proszę Państwa, to się zaczyna, proszę Państwa, w taki sposób, że najpierw jest, zobaczcie Państwo, że najpierw jest kula ziemska jakaś z plasteliny, czyli, że jesteśmy na Ziemi w ogóle, czyli to nie będzie w kosmosie film. Następnie najazd na miejsce, gdzie jest Afryka, tak, żeby zobaczyli, że coś takiego istnieje, widzowie, czyli mówię, że amerykańscy w ogóle widzowie, że coś takiego istnieje. A następnie, proszę Państwa, żeby pokazać, skąd ci uchodźcy do tej Casablanki przechodzili, taka, proszę Państwa, wielka linia po całej tam, najpierw po Europie, w Paryż, w Marsylia, Casablanka. Nie? Tu jesteś, nie? I tu możesz się spodziewać, że będzie akcja. Żeby widz, to jest ważne, proszę Państwa, żeby widz miał pewną świadomość topografii przestrzeni dziejącej się. Geografii, czyli gdzie na mapie świata, i topografii, czyli tak, żeby się nie burzył w tej przestrzeni rekonstruowanej przez film. Więc ta oczywistość, orientacja w przestrzeni była bardzo ważna. Narratywizacja przestrzeni, proszę Państwa, jedna z podstawowych zasad. I tu od razu powiem, proszę Państwa, że w Casablance trochę się łamie tę zasadę. Co to była za zasada, proszę Państwa? Taka, która usuwała wszystko, co było w tle, niepotrzebne na przykład dla dialogu czy dla akcji. Czyli umieszczano rekwizyty, tylko tyle ich, tych rekwizytów, żeby poświadczały jakąś społeczną, nie, stosowność, to znaczy, że gdzieś się dzieje akcja, na przykład tam stał gdzieś w tle, nie wiem, fortepian, jak jest u muzyka, nie, i tak dalej. Natomiast jednocześnie nie mogło być tego za dużo, żeby nie odciągało to wzroku widza. Bo widz zamiast koncentrować się w tym momencie na akcji, czyli albo dialogu, albo działaniu bohaterów, koncentrował się na tym, co w tle. I tu, proszę Państwa, od razu trzeba powiedzieć, że w tym wypadku Casablanca jest dość przedziwna, bo ona ma w sobie dużo tej arabeski takiej. Skoro się akcja dzieje w dużym stopniu w tym lokalu Urika, to tam się cały czas coś w tle dzieje. Tam cały czas to jakby odciąga naszą uwagę. W tym sensie ten film trochę wyłamuje się z tego stylu zerowego właśnie w tym aspekcie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, czasem były takie filmy okresu klasycznego, gdzie tło właściwie było rozmazane, nie? Znaczy tak robione, żeby nie było w ogóle widać, co tam jest w tle, żeby tylko ci dwaj, tych dwoje bohaterów, prawda, na przykład składających sobie pocałunek. No, tak jakby sam pocałunek nie był wystarczająco przyciągający uwagę. No ale powiedzmy, że jeszcze dodać tego. Tu zresztą, proszę Państwa, twórcy filmowi amerykańscy, czy ci kodyfikatorzy, wyszli z takiego założenia, proszę Państwa, które jest, pozwolę sobie na taką dygresję, strukturalnym pęknięciem w ogóle w kinie, tak? Bo kino nie jest do opowiadania historii. Tak? Kino jest do pokazywania świata, jak u braci Lumière, pokazywania rzeczywistości, a nie do opowiadania historii. I teraz, proszę Państwa, przez całą historię kina zawsze biegną te dwa sprzeczne ze sobą wektory. Jeden pokazywania rzeczywistości, drugi opowiadania filmów. Jeśli chcesz opowiadać historię, to musisz tą rzeczywistość trochę zneutralizować. Nie możemy się na niej za mocno skoncentrować, tym, co jest w tle, bo wybijemy się z akcji. Tak? Kino powstało przede wszystkim jako medium zapisywania rzeczywistości, bliżej mu w tym sensie, jeśli chodzi o medium, do filmu dokumentalnego niż do filmu fabularnego, fikcjonalnego, gdzie rzeczywistość jest taka uznakowiona, to znaczy traktowana bardzo tak po macoszemu. Tak między nami, proszę Państwa, nie wiem, czy nie macie Państwo takie czasem wrażenia, bo tych filmów we Wrocławiu powstało multum, że jak oglądacie Państwo czasem jakiś film o Wrocławiu, nie? No, oglądacie, to znam, nie? Ja miałem kiedyś taki przykład, że oglądałem film, w którym akcja działa się w Gdańsku i przez 15 minut nie mogłem się wciągnąć w akcję, bo się zastanawiałem, skąd ja znam to miejsce, nie? Po 15 minutach zdałem sobie sprawę, nie? że to jest takie tam miejsce, nie? I koszary w Gdańsku. No i, ale to jest właśnie przykład tej zemsty medium filmowego na kinie. Więc co robili twórcy? Robili wszystko, żeby zneutralizować przestrzeń, która jest w kadrze. Nie? I, do, i to jest te właśnie z, narratywizacja przestrzeni. I jeszcze tak zwany continuity editing, czyli montaż ciągły, ale o tym za chwileczkę sobie jeszcze powiem. Jednoznaczność rozumiałość fabuły to także najlepszy punkt widzenia kamery, kamera na wysokości ludzkiego wzroku, zrównoważona kompozycja kadru. Dalej, proszę Państwa, to może banalnie zabrzmi, ale wszystko w kadrze, wszystko w kadrze. Kino amerykańskie to jest kino tego, co widać, a nie to, czego nie widać, chociaż w kinie możemy osiągnąć taką sytuację, w której możemy nie widzieć, a to istnieje poza kadrem, przestrzeń pozakadrowa. Fizycznie istnieje, ale jednocześnie na ekranie tego nie ma, ale zobaczcie Państwo, jaką fajną buduje napięcie, prawda, relację pomiędzy tym, co jest poza kadrem, a tym, co jest w kadrze. Kino amerykańskie nie. Mówiłem o tej nadmiernej oczywistości. To wszystko musiało być i centralnie, i w sposób zrównoważony, skomponowane, i musiało być widoczne, nie? Bo jak nie było widoczne, to co to jakiś eksperyment właśnie, nie? Wiem, że to banalne, ale proszę zacząć się z wielu twórców, którzy eksperymentują w przestrzeni pozakadrową. U nas taki piękny przykład, Grzegorz Królikiewicz jest. On jakby domagał się, żeby widz oglądał to, czego nie widzi. Czyli domyślał się to, co, tego, co jest poza kadrem. Dalej, proszę Państwa, wyrazistość postaci była bardzo ważna. To znaczy, ja nie mogłem się zastanawiać w kinie amerykańskim, kim jest ta postać. Ja prawie od samego początku musiałem znać jej kod wewnętrzny. Jedną główną cechę. Jak, proszę Państwa, oglądamy Rika, to my od samego początku wiemy, że to jest kaktus. Nie, nie ma wątpliwości. Pierwszy raz oglądałem ten film, to od razu, o, kaktus. Nie? Jestem zwolennikiem kaktusów. Nie? Dalej, proszę Państwa, wszystkie informacje formalne i urzędowe muszą być pokazane czasem na wizytówce, czasem na drzwiach, wiecie Państwo, takie, nie? Tam, tych, tak, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Tak? Żebyśmy się w tym nie gubili. Tak? No, pogłębia to jeszcze nasze rozpoznanie, czyli zrozumiałość, jednoznaczność, wizerunek aktora, czyli ta postać aktorska. My wiemy, kogo się możemy spodziewać na ekranie, bo gdyby poszedł wbrew swojemu wizerunkowi, to byśmy byli zaskoczeni. Nie? W każdym razie wiążemy z nim jakieś oczekiwania. I stereotypy. O, kino amerykańskie jest pełno stereotypów. Zobaczcie Państwo w tym filmie. Ci Arabowie to wyglądają tak, że ja nie wiem, że jakiś dżihad jeszcze się zainteresuje tym filmem, bo jest po prostu... Tutaj jest taka scena, proszę Państwa, z Arabem, jak on tam handluje z naszą Ilzą. Zobaczcie Państwo, nie? Taki stereotypowość do sześcianu. Poza wszystkim wszyscy inni też są tam stereotypowi pokazani, bo to jest międzynarodowe towarzystwo, międzynarodowa menażeria. Tam jest Rosjanin, proszę Państwa, tam jest Francuz. Oni tacy są Francuzi, tacy Rosjanie, jak my właśnie kojarzymy, proszę Państwa, że powinni wyglądać, ale oczywiście nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością. Ale upraszczało wizerunek. Od razu wiedział, co ma o danej postaci myśleć, bo w społecznym obiegu te stereotypy funkcjonowały. I tyle. Dalej, proszę Państwa, obiektywizm świata przedstawionego. Co to znaczy? To znaczy dominacja narracji obiektywnej. Rzadko się, proszę Państwa, zdarzało, że filmy były opowiadane z subiektywnej narracji. Było bardzo mało retrospekcji, bo to jest forma subiektywizmu, jak Państwo wiecie, nie? Cofnięcie się w przeszłość w czyjejś głowie na przykład. A już w ogóle, proszę Państwa, prawie w tym kinie klasycznym nie było takich filmów, w których na przykład ktoś opowiadał przez siebie, nie? Jakby, nie wiem, deformując tą przestrzeń przedstawioną lub nie deformując. Czyli unikano narracji takiej subiektywnej, a już jak trzeba było ją wykorzystać, na przykład żeby umieścić retrospekcję, która wyjaśniała fabularnie, o czym mamy do czynienia, jak w Casablance, to wiecie Państwo, robiono to, co my znamy z kina klasycznego, czyli tyle elementów w środku wyrazu, żebyśmy nie pomylili się, że wchodzimy w retrospekcję. Nie? Tutaj zobaczcie Państwo, jak Rick będzie się zastanawiał, wspominał Paryż, nie? To najpierw będzie na jasna twarz, nie? To już by wystarczyło, nie? Ale nie, na jasna twarz. Muzyka, rozmazanie obrazu i Bóg przeskok do tego. I ja wtedy wiem, że jestem w przeszłości, nie? Jestem na tacy podane. A wyjazd też przecież taki będzie, że jakaś tam para w pociągu buchnie i z tej pary na przeniku wejdziemy z powrotem do knajpy Urika, nie? Więc taka konieczność silnego oddzielenia tego, co subiektywne od obiektywne, bo jakby system sam opowiada. To jest obiektywna rejestracja rzeczywistości. W związku z tym, proszę Państwa, też sam subiektywizm percepcyjny był zaprzęgnięty do tego. Co to znaczy subiektywizm percepcyjny? Są takie, proszę Państwa, fragmenty w kinie amerykańskim, gdzie mam do czynienia z przechwyceniem wzroku na przykład. Nie? Znaczy ktoś ma ten POV słynny, czyli fraza punktu widzenia. Patrzy, puch, nie? Coś za kadrem i dzięki temu montuje się jedno z drugim. Tak? Patrzy na kogoś, pyk, zmiana ujęcia, bo ja oczekuję, on na co patrzy. To jest niewidoczne już dzisiaj, proszę Państwa, nie? To jest jakaś subiektywizacja, ale niewidoczna, bo jest stałą frazą montażową, którą kino amerykańskie skonstruowało. A nieliczne filmy próbowały eksperymentować, na przykład Lady in the Lake, Dama w jeziorze, jeśli Państwo kiedyś słyszeliście. To jest film, który jest prawie cały z kamery subiektywnej. To znaczy kamera chodzi zamiast bohatera, nie? Tak, o, tak, i podkazuje. I widzimy go od czasu do czasu tylko w lustrze, nie? Na 2 minuty, nie? I zdano sobie sprawę, proszę Państwa, że to jest najgorsza forma subiektywizmu, że przez ten subiektywizm, tak zwany percepcyjny, nic się nie osiągnie. Bo jeśli subiektywizm jest, proszę Państwa, formą wejścia do świata wewnętrznego człowieka, to paradoksalnie w kinie możemy więcej zrozumieć o człowieku, oglądając go z zewnątrz, tak? Patrząc na jego mimikę, widząc jego ruchy twarzy. A jak zrobimy samą kamerę, to widzimy tylko ramę kadru. I w tej ramie kadru nic, absolutnie nic, żadnych emocji. Więc szybko od tych eksperymentów, które miały subiektywizować kino, a de facto go jeszcze bardziej dystansowały emocjonalnie, szybko z tych eksperymentów zrezygnowano. Dalej, proszę Państwa, realizm fotografii, struktury fabularnej. Znaczy, oglądając te filmy, musieliśmy mieć takie poczucie, że to, co oglądamy, jest podobne do rzeczywistości zewnętrznej. Czyli fotografia nie powinna była być za bardzo udziwniona. Ona była na przykład trochę w kinie noir, taka, wiecie Państwo, mroczna. Ale my musieliśmy, oglądając ją, mieć takie przekonanie, że to nie jest fotografia kreacyjna, tylko że jest prawdopodobna, że oglądamy taką rzeczywistość quasi-realistyczną, tak, quasi-dokumentalną. A kino miało być, proszę Państwa, nie prawdziwe, ale prawdopodobne. Bo jak wiecie, że w filmach nie oglądamy, do kina amerykańskiego chodzimy, żeby osiągnąć tak zwane wrażenie realności. Wrażenie realności nie jest tym samym, co prawda. Wrażenie realności jest naszą akceptacją świata przedstawionego, który oglądamy. W związku z tym, na przykład w kinie gatunkowym, w musicalu, proszę zobaczyć, to jest ciekawy przykład, w musicalu bohaterowie nagle zaczynają tańczyć, prawda, chodzić po stołach i śpiewać, prawda, my to akceptujemy na zasadzie konwencji, która w tym gatunku funkcjonuje i też się zatapiamy w ten świat. I też tworzone jest wrażenie realności, czyli takie poczucie obcowania z bohaterami, pomimo tego, że świat, który oglądamy, jest przecież bardzo, bardzo nierzeczywisty. Tak? Czyli nie chodzi o prawdę na ekranie, chodzi o wrażenie realności, czyli o prawdopodobieństwo, na przykład w ramach konwencji musicalowej. Gorzej by było, proszę Państwa, tu byśmy się poczuli niezręcznie, gdyby na przykład oglądamy film z King Kongiem, nie? Strzelam, proszę Państwa, rzeźbie już tak, że hej, ale proszę Państwa, oglądamy film z King Kongiem, a on zaczyna nagle stańczyć po stołach, nie? O, tu byśmy się, zdziebko, jakby spłoszyli. I to byłoby, wykroczyłoby poza konwencję i byśmy mu powiedzieli, to nierealne, nie? To niewiarygodne. Tak jakby skakanie po stołach i tańczenie po trotuarach w deszczowej piosenki było realne, nie? Ale nie o to chodzi. Chodzi tylko, żebyśmy weszli w to wrażenie realności, a niekoniecznie, żebyśmy uznali, że to jest prawdziwe. No i na koniec przezroczystość formalna. Czyli tak, ukrywanie kamery, zakaz patrzenia w kamerę. Dlaczego? No bo każde spojrzenie w kamerę jest sugestią, hej, ale oglądasz film, czyli formę, czyli sztukę. Czyli to od razu nas dystansuje. Każdy element autotematyczny, jak Państwo wiecie, nas dystansuje od tego, co oglądamy. Tak? Dlatego też Brecht wprowadzał zawsze ten element tej takiej obcości po to, żeby widza cały czas pobudzać, nie? A nie żeby się zatapiał w fikcję. Dlatego nie można było na przykład patrzeć, czasem niektórzy aktorzy, proszę Państwa, mieli wpisane w kontrakcie, że nie mogą spojrzeć się w kamerę, bo jak spojrzą się w kamerę i pociągnie to jakieś koszty, to oni będą za to płacić. Nie? A wiecie Państwo, kiedyś nie było takiej kontroli na planie zdjęć jak dzisiaj, tak? Że możemy zobaczyć, w razie czego powtórzyć. Możemy na monitorze zobaczyć, że ktoś spojrzał i nawiązał oś, prawda, patrzenia z kamerą. No chodziło o to, żeby unikać tego wrażenia i żeby widz miał takie poczucie, że jest czwartą ścianą, jest podglądaczem, foyerem, notabene psychoanalityczna teoria tutaj ma dużo do powiedzenia. Co my robimy w kinie? Przecież podglądamy czyjeś życie w ciemnościach, nie? To też jest tak, że napędza nasze emocje, więc jeszcze dodatkowo. Ale musimy go podglądać, bo jak on się na nas spojrzy, no to całe wrażenie bierze w łeb. Dalej, unikanie wszelkich ekstrawaganckich środków wyrazu. Jeśli Państwo kiedyś oglądaliście Obywatela Kane, to wiecie Państwo, o co mi chodzi, nie? Ten to tam nawrzucał. Niby normalna fabuła, ale co 5 minut jakiś montaż taki, jakieś takie ujęcie z żabiej perspektywy kosmicznej, jazdy. I niby film nie jest autotematyczny, ale ja go oglądam i myślę sobie, kurczę, ale feria, ale duża zabawka dużego mężczyzny, nie? Taka elektryczna. Nie? Więc kino nie może też mieć przesadnych, ekscentrycznych środków wyrazu. No i, proszę Państwa, jedna z podstawowych takich kanonicznych zasad to płynność i ciągłość montażu, która się opierała na kilku zasadach. Zasada 180 stopni, o czym już mówiliśmy, ale to trzeba było na etapie reżyserii jeszcze osiągnąć. Zasada 30 stopni. Jak zmieniasz ujęcie w montażu, to nie może być mniej niż 30 stopni, tak? Bo inaczej wyjdzie taka animacja, jak wiecie Państwo, nie? Przesunięcie musi być, tak tutaj jest pierwsze ujęcie, to musi być sfilmowane z tej perspektywy, żebym nie miał poczucia, że jest taka nie za duża różnica między jedną perspektywą a drugą ujęcia. Montaż na ruchu. Wiecie Państwo, że najlepiej montuje się na ruchu, nie? Jak ktoś się łapie za klamkę, prawda? A z drugiej strony wychodzi, klamka się tam rusza. Nie? To montaż na ruchu zawsze jest takim spaja obie przestrzenie. A montaż było, nie było, to jest takie trochę urządzenie, można powiedzieć, czy ono jakby zadaje ból fizycznej rzeczywistości, o czym mówiłem już wcześniej. Więc trzeba to jakoś, te kolejne rzeczy trzeba jakoś spiąć. Montaż punktu widzenia, o tym mówiłem, każdy z nas zainteresuje się, co będzie w następnym kadrze, jeśli bohaterowie tam spojrzą jeszcze tak, nie? A proszę sobie wyobrazić taką sytuację, której tam spogląda i nie chcą pokazać, nie? I co my wtedy? O kurczę, wprowadzany jest element formalny, ekscentryczny, ekstrawagancki. Dlaczego nie pokazują mi, nie? Są państwa, oczywiście, tu musimy to przełamać, wszystko co mówię, przez konwencje gatunkowe, tak? To też jest ważne, państwa. To są pewne stałe zasady funkcjonowania kina amerykańskiego w tamtym czasie, ale istnieją jeszcze konwencje gatunkowe, które czasem mogą łamać te zasady. Na przykład ktoś patrzy za kadr i my tego nie oglądamy. Horror, prawda? Tu akceptujemy brak informacji, bo wiemy, że jest to częścią pewnej konwencji. Dalej, przejścia analityczne i syntetyczne, już się przyzwyczailiśmy do nich, państwa. Nie może być tak, że plan totalny, a później od razu zbliżenie na oczy, nie? Bo odczujemy to dyskomfortowo. Musi być pyk, pyk, pyk. Dalej, najwięcej ujęć oczywiście było, państwa, amerykańskiego planu, nie przez przypadek amerykańskiego planu, ponieważ najwięcej rzeczy po 30 roku było w dialogach, czyli w gadaniu. A najlepiej pokazać dialog właśnie w taki sposób. Stałe frazy montażowe, ujęcie, przeciwujęcie, państwa, to ten ping-pong, nie? To też historycznie stworzony. Rytm montażu, rytm montażu, państwa, nie mógł być na przykład stały, takie stałe tempo, na przykład cały czas tak samo. Nawet jak jest film, państwa, akcji, filmem akcji i cały czas mamy szybkie tempo, no to my się znudzimy. Więc trzeba było różnicować. Twórcy musieli wiedzieć, że rytm montażu jest też bardzo ważny, zmienny rytm montażu, minimum, maksimum percepcyjne. Czyli tyle musi trwać, żeby widz zorientował się, co jest na ekranie, ale nie za długo, żeby się nie znudził. I te wszystkie zasady, państwa, tworzyły pewien system montażu, który jest montażem niewidocznym, montażem narracyjnym, którego nie dostrzegamy. Nie jak w kinie rosyjskim, wiecie państwo, te takie dziwne zbicia, które miały tworzyć jakieś znaczenia, pojęcia i tak dalej. Nie, to wszystko miało płyniutko prowadzić nas przez fabułę aż do samego zakończenia. I ostatnie, państwa, z tych elementów estetycznych, oddziaływanie na emocje. Już wtedy, państwa, ukształtowała się ta dramaturgiczna triada, tak, arystotelesowska. Czyli że najpierw jest jakaś tam ekspozycja, pierwszy punkt zwrotny, zobaczcie państwo, gdzie ten punkt zwrotny będzie w Casablance, jak nie, to sobie porozmawiamy po filmie. Później perypetia, konflikty, prawda, czyli połowa filmu i później drugi punkt zwrotny, zmierzanie do punktu kulminacyjnego, tak jak tutaj. Nie powiem gdzie, bo ci z państwa, którzy nie oglądali, choć pewnie mało jest tutaj takich, to nie chcę im psuć. I później zakończenie, jest takie wybrzmienie. Tak, jak to. Tu już też zostało to, państwa, według tych zasad stworzone. Dalej, państwa, dramaturgia zależy, państwa, też od spoistości fabuły. I kino amerykańskie było strasznie spoiste. Słowo strasznie spoiste nie brzmi dobrze, ale jeśli, państwa, za fabułę uznamy, tak jak pisze Mirosław Przylipiak, zbiór wydarzeń połączonych wspólnymi postaciami, zorganizowanych ciąg przyczyn i skutków dotyczących pewnej wspólnej sprawy, pozostających ze sobą w ściśle określonych stosunkach czasowych, to w opowiadaniu filmowym, państwa, amerykańskiego kina klasycznego zawsze były bardzo silnie relacje personalne. To znaczy, że bohater był aktywnym bohaterem. Bohater działał. To jest, państwa, zupełnie co innego niż w kinie amerykańskim, później nowofalowym, gdzie bohater mógł nie działać, był snujem po prostu, antybohaterem. Bohater oznacza nie tylko, że jest głównym protagonistą, bohater oznacza także aktywność. On coś robi i pcha akcję do przodu. Z motywacji jego psychicznych wynika kolejny łańcuch zdarzeń. Więc to jest kino niezwykle aktywistyczne, czyli relacje personalne w kinie amerykańskim są niezwykle ważne z punktu widzenia fabuły. Dalej, relacja przyczynowo-skutkowa. Każde, państwa, wydarzenie, które nastąpi w tym filmie, będzie poprzedzone wyraźnym wcześniejszym. Wszystko ma wyraźny przyczynę, skutek i prowadzi do samego końca. To nie jest, państwa, narracja epizodyczna i kino amerykańskie rzadko stosowało w kinie klasycznym, ponieważ było nieemocjonalne, że narracja mogła się rozleść, nie? Że nic się mogło nie dziać. Nie. Jedno wydarzenie popycha następne. Tak samo jest tutaj, państwa. Wspólna i jasno określona sprawa, cel, takie teologiczne, celowościowe skonstruowanie. Na przykład od samego początku wiemy, że tu będzie chodziło o listy przewozowe. Nie? Tam są taka ważna, tam już sami w ekspozycji te listy przewozowe się pojawiają i one kiedyś muszą tam wypłynąć. Więc zawsze jest jakiś taki cel, do którego szereg bohaterów zmierza. To trochę jest to zaburzone, ale to już powiem, państwa, po filmie, bo już nie chcę przedłużać. Ściśle określone stosunki czasowe. Tutaj są chronologiczne, z małą podpórką retrospekcji. I poziom dramaturgii, państwa, filmowej uzależniony od tych stopni spoistości fabularnej. Czym więcej tej spoistości, tym ja bardziej się emocjonuję. Jak jest jeszcze ten dramaturgia arystotelesowska, oglądam to tak, że później będzie nowa fala francuska, to wtedy będziemy oglądać raczej. Dobra, to już zostawię, państwa, za dużo tego. Krótko, państwa, o samym filmie jeszcze. Przed filmem, chociaż tu pani powiedziała, że mam półtorej godziny, ale nie zrobię tego państwu, to byłoby okrutne. Jak państwu mówiłem, Casablanca jest filmem typowym, ale jednocześnie filmem kultowym, to znaczy jest coś w nim widocznie nietypowego. Kultowość tego filmu określona jest choćby właśnie tym, że jest w 100 najlepszych filmach amerykańskich, jest na drugim miejscu za Obywatelem Kane. w historii najlepszych melodramatów i romansów na pierwszym miejscu. To jest najlepszy melodramat i najlepszy romans. Notabene na drugim jest Przeminął z wiatrem, czyli bardzo blisko siebie, ale jednak przegrało, nie? I się cieszę. Nie przepadam. Dalej, proszę Państwa, w setce najlepszych cytatów 6 jest z Casablanki, proszę Państwa. I to są to właśnie te wymienione. Ja już je napisałem, proszę Państwa, w języku Szekspira, żeby już nie... Właśnie to nie, Szekspir nie był Amerykaninem. No dobra, nieważne. Ale jak mówiłem, proszę Państwa, na liście Side and Sand, 84. miejsce obok Fanny Alexander. I Andrew Saris powiedział, że to był najszczęśliwszy ze szczęśliwych wypadków przy pracy. Bo rzeczywiście, proszę Państwa, jak się patrzy na realizację tego filmu, to wygląda na to, że to był wypadek przy pracy. Nie? Że oni się wszyscy tak jakoś nie ogarnęli, dlatego powstało fajne dzieło. Nie? Czasem, proszę Państwa, dobrze jest pójść na spontan i tak to zrobić. O, tak jak powiedziałem Państwu, nie, klasy A, przepraszam, tam powinno być klasy A. Warner Bros. Skierował do produkcji jako kino klasy A. To był jeden z 50 filmów, proszę Państwa, wprowadzanych co tydzień na ekran przez Warnerów. Producentem wykonawczym był, proszę Państwa, Hal B. Wallis. To jest ważna postać, ponieważ ona miała taką pewną poczucie niezależności w ramach tego systemu. Znaczy ona chciała coś trochę więcej osiągnąć, tak? Była bardziej kreatywna, bardziej twórczy to był producent. Właśnie to jest jego film, tak? Tego producenta. Oczywiście my pamiętamy Ingrid Bergman, pamiętamy Humphreya Bogarta, ale to jest przede wszystkim jego film. Jako bardzo kreatywnego producenta w ramach takiego jakby mini-unitu zespołu filmowego stworzonego na potrzeby realizacji tego filmu. Reżyserem był Michael Curtis, Michali Kertész, reżyser od wszystkiego, proszę Państwa. Taki węgiersko-amerykański reżyser od wszystkiego, więc można powiedzieć, że też tutaj żadnych ambicji przesadnych nie miał. Miał kto inny grać, Anne Sheridan, Hedy Lamarr, Michelle Morgan, no i Ronald Reagan, to byłoby fajnie, chociaż przypuszczam, że wtedy Casablanca nie byłaby kultowym filmem, chociaż nie wiadomo, może po latach byłaby, kiedy zostałby prezydentem. To wie. Scenariusz, proszę Państwa, na podstawie niewystawionej sztuki, to ciekawe, to była najdroższa niewystawiona sztuka, za którą zapłacono w Hollywood, tak? 20 tysięcy dolarów, żeby przechwycić ją. A i tak, proszę Państwa, scenariusz pisały cztery osoby i do samego końca nie wiadomo, proszę Państwa, jaki będzie koniec, notabene. Tak? Już na planie nie wiedzieli, jak się ten film skończy. To znaczy, nie wiem, czy to powiedzieć, nie, za dużo nie powiem, później po filmie, proszę Państwa, żeby nie psuć Państwu zabawy, ale no, nie było znane zakończenie, nie wiadomo było, z kim zostanie główna bohaterka, no już to napisałem. Stąd Ingrid Bergman, proszę Państwa, proszę zacząć w tym filmie, obdarza jednakową sympatią i uśmiechem obu bohaterów, bo ona nie wie, jak się to ma skończyć. Inaczej mówiąc, jak kręcili, to ona nie wiedziała, kto będzie tym kimś, no więc obu. Bardzo dobrze, to jest dobry chwyt, proszę Państwa, trzeba przyznać. Reżyser robił to mimowiednie, bo nie mieli po prostu scenariusza skończonego, bo bracia Epsteinowie, którzy zaczęli ten scenariusz, wyjechali sobie do Capry, tam do Franka Capry, do Waszyngtonu, żeby robić taki cykl Dlaczego walczymy, to był ważny wtedy, prawda, propagandowy cykl. Wrócili po miesiącu, no i zastanawiali się, jak to skończyć. O, to skończymy tak. A jeszcze zakończenie dograł po miesiącu po zdjęciach Hal B. Wallis, bo jeszcze mu się coś tam zabrakło, nie? I jeszcze jedno dokręcił. I z tych dokrętek, proszę Państwa, powstało znakomite zakończenie, które Państwo zobaczycie dzisiaj w filmie. Znakomita międzynarodowa obsada, dopasowana zresztą do tematu, no bo skoro tam są wszyscy migranci, no to trzeba było wykorzystać wszystkich aktorów obcego pochodzenia, którzy byli w kinie amerykańskim i być może, proszę Państwa, część z nich Państwo znacie, no tamtych nie, bo to wiadomo, nie? Ale na przykład Conrad White, czyli dawny Cesare z gabinetu z doktora Caligariego, on tam niewiele se pograł, ale tutaj jest, proszę Państwa, tym majorem Strasserem, nie? O tutaj tym, prawda? Claude Rennes, Anglik, angielski aktor, ale grający francuską rolę. Sidney Greenstreet, którego tutaj nie widać, ale zagrał w Sokole Maltańskim. No i Peter Lorre, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo kojarzycie taki film M. Morderca, nie? To właśnie on tam grał tego mordercę dzieci, tak, w filmie Fritza Langa niemieckim. Także naprawdę świetna obsada. Tutaj ta trójka oczywiście była najważniejsza. Paul Henriot też bardzo ważny. Proszę Państwa, i próbny pokaz odbył się w Nowym Jorku 26 listopada i kompletnie widzowie go powiedzieli, że nie, ten film nam się nie podoba. Ciekawe, proszę Państwa, listopad to był akurat ten miesiąc, w którym wojska alianckie no, lądowały tam w Afryce Północnej, w związku z tym tu ten handicap mógł być, to wsparcie. Widownie się ten film nie podobał i co zrobił Hal B. Wallis? Wprowadził ten film drugi raz wtedy, kiedy się odbyła konferencja między Churchillem i Rooseveltem w Casablance. Kilka dni po tym, nie? Bo nagle Casablanca była na ustach całego świata i on wtedy oczywiście jak sprawny producent nie, zrobił wtedy premierę i wtedy posypały się achy i ochy. Myślę, że tutaj ta, proszę Państwa, myślę, że to tutaj miało naprawdę znaczenie, że akurat wtedy odbywała się ta konferencja. Trzy Oscary za film dla Wallisa, za reżyserię, dla Curtisa i scenariusz dla Epsteinów i Kocha. Także nie za dużo, ale też już coś. Proszę Państwa, i teraz nie wiem, bo Lipka... Czasu mało, nie, ale jeszcze chwilę, przepraszam. Po pierwsze, proszę Państwa, gdy mówimy o Hollywoodzie, to trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że Hollywood z perspektywy takiej kulturowo-społecznej jest wielkim nauczycielem, tak? On zawsze edukował, edukuje i będzie edukował, cokolwiek byśmy nie mówili. Jest narzędziem komunikacji społecznej, narzędziem perswazji społecznej na całym świecie i wprowadza pewne wartości. W związku z tym, proszę Państwa, jak oglądamy filmy amerykańskie, to musimy mieć też świadomość, że filmy amerykańskie, no to był taki właśnie wielki edukator i wychowawca, a oczywiście z racji tego, że przede wszystkim wyrażał się w kinie gatunkowym, to upraszczał ten świat. I ten film, proszę Państwa, też jest uproszczony, zgodnie z kanonami gatunku filmowego. Ale tutaj, proszę Państwa, jeszcze ważniejsze jest to, że to nie jest tylko melodramat, czyli wiecie Państwo, taka formuła, gdzie tylko miłość się liczy, on i ona, prawda, naprzeciw siebie. No cały świat, proszę Państwa, zwykle się do tego nie sprowadza, choć pewnie chcielibyśmy, ale tak nie jest. Natomiast tutaj, proszę Państwa, jest też ważne, że jest to melodramat wojenny. I on pokazuje pewien obszar, pewien wizerunek wojny. Proszę Państwa, jak się ogląda tą wojnę w tym filmie, to po prostu jest operetkowa wojna, tak? Sami Państwo zobaczycie dlaczego. Po prostu się ogląda, no to ma tyle wspólnego z rzeczywistością, trochę jak w Dyktatorze, ten opis getta w Dyktatorze Chaplina. To jest mniej więcej taki poziom. Być może, że twórcy filmowi nie byli w stanie dobrze rozpoznać tej rzeczywistości. Niemniej jednak naprawdę wszystko jest strasznie uproszczone. Zobaczcie Państwo, tam w tym filmie władze tego Maroka, francuskie władze tego Maroka, czyli pod patronatem Vichy, a Vichy przecież było lojalne wobec Niemiec i tego majora Stressera, który tutaj się pojawia. Nagle w tym mieście pojawia się Wiktor Laszlo, czyli znany opozycjonista, znany bojownik w całej Europie, Czech, zresztą Czechosłowak, Wiktor Laszlo. Też, super, nie? Laszlo, węgierskie nazwisko, a on jest Czechosłowakiem, nie? Bo w Czechach oczywiście był najsilniejszy ruch oporu w ogóle. I w związku z tym no, to wszystko, co się tu ogląda, i oni go nie łapią, tylko stosują jakieś takie dyplomatyczne uniki, no. Niemcy, nie? Tamtej epoki, nie? Oni się z nim umawiają na spotkanie, żeby mu przyszedł na 10, prawda, pojawił się w prefekturze, jeśli może na komisariacie o 10 następnego dnia, nie ten, którego Niemcy szukają w całej Europie, nie? Są takie to dęte, że hej. Trochę, proszę Państwa, nawet mówiąc szczerze, tutaj przemawia pewnie przeze mnie troszkę taka złośliwość Polaka, bo, proszę Państwa, no, szczerze powiedziawszy, tam są wszyscy dobrze pokazani. Nawet o Norwegach coś się dobrze wypowiadają, no bo Norweżką jest Szwedka Ingrid Bergman, nie? To gra tutaj Norweżkę, prawda? O Francuzach, prawda, że już zrzucają ten Vichy, zrzucają już te okowy, prawda, i teraz będą razem wszyscy, prawda, bo to 42 rok, więc trzeba iść i walczyć razem z Hitlerem, a o Polakach nic. Natomiast Czechosłowak jest wielkim bohaterem. Nie mam nic przeciwko Czechosłowakom. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, jaka była jakby takie realia, tak, historyczne, że to taka historyjka wzięta z kapelusza, nie? Zupełnie. Ale jest tam, proszę Państwa, bardzo taki silny propagandowy wątek, kiedy Rick nagle nad butelką rozmawia ze swoim kolegą Samem, tym, który gra mu muzykę, mówi, jeśli w Casablance jest grudzień 1941 roku, to która godzina jest w Nowym Jorku? Założy się, że w Nowym Jorku śpią, że śpią w całej Ameryce. Pamiętacie Państwo, 7 grudnia 1941 roku, oczywiście wojna w Stanach Zjednoczonych, atak na Pearl Harbor, więc to nie jest przypadkowa data. Nie? Jestem pewien, że śpią, ale nie, w Ameryce już nie spali, proszę Państwa. Wtedy, kiedy ten film realizowany był, to już w Ameryce oczywiście nie spali. Ale faktem jest, że w tym dialogu jakby twórcy potwierdzają to, co się działo do 1941 roku, czyli taki izolacjonizm, taki niechęć do angażowania się Amerykanów w wojnę. Przegrał na tym między innymi dyktator Chaplina, który chciał apelować w imieniu Żydów europejskich, a Amerykanie nie chcieli tego filmu oglądać, zanim wojna nie wybuchła w 1941 roku, kiedy oni się w to zaangażowali. Więc ten film ma taki w sobie taki wyraźnie propagandowy wymiar, to znaczy angażujcie się Amerykanie, idźmy razem, Amerykanie i Francuzi do boju. Ale to wszystko w uproszczonej bardzo historycznie polewie, bardzo uproszczonej. Jezu, dobra, ostatni. Więc to jest melodramat klasyczny i uchodzi za pośredni gatunek, bo jest dla kobiet i dotyczy uczuć. No tak mówią filmoznawcy. A mówię, proszę Państwa, o tym dlatego, że z kolei ten pasus mojej wypowiedzi ma pokazać, że amerykańskie kino nie tylko upraszczało historię, bo robiło to na potęgę, ale także, że było kinem mizoginicznym, patriarchalnym. Generalnie, proszę Państwa, jest tak, zwykle jest tak, że w melodramacie to kobieta była centrum wydarzeń. W klasycznym melodramacie. Ale wcale nie była dysponentem tych wydarzeń. Wcale nie była prawodawcą świata przedstawionego. Ona była zawsze odbita wobec mężczyzny, tak? Wobec jego świata. W tych wszystkich melodramatach, które klasycznie oglądamy, to ona zawsze jakby kocha tego mężczyznę, a on może ją kochać ewentualnie, ale nie musi, bo on ma jeszcze szereg innych zajęć. Tak? Ona się tymi uczuciami dzieli z nami. I w tym sensie, proszę Państwa, klasyczny melodramat jest na dobrą sprawę filmem bardzo mizoginicznym, ponieważ przyjmuje perspektywę mężczyzny, który mówi wprost, kobieta powinna mężczyznę kochać i jej głównym zmartwieniem jest co? brak miłości od mężczyzny, albo nie można się skonsumowania jak w melodramacie, bo przeszkody się pojawiają. Więc w tym sensie, proszę Państwa, wpisuje się to w tą diagnozę o kinie amerykańskim, którą kiedyś wyraziła Larva Mulvey i wiele feministek, feministycznie nastawionych analityczek, które mówiły, że kino amerykańskie tamtej epoki było bardzo patriarchalne. I wydawałoby się, że w melodramacie nie. Nie, bo najbardziej kobiece. Nie. W melodramacie także. Bo kobieta tam mogła co najwyżej tylko czekać na miłość mężczyzny. Nie? A on był dysponentem akcji, a narrator był dysponentem narracji i pokazywał kobietę tak, a nie inaczej. Fetyszyzował ją, pokazywał jako piękną, w takiej, wiecie Państwo, estetyce zdjęć glamour, takiej rozmazanej, takiej miękkiej, tak będzie też pokazywana Ingrid Bergman, proszę Państwa, w tym filmie. Więc generalnie, proszę Państwa, kino amerykańskie na tej epoki jest bardzo patriarchalne, trzeba to przyznać, jest powiedzmy mizoginiczne i ten mizoginizm w melodramatach się pojawia. Ale wyjątkowe jest w tym filmie to, że tutaj to mamy do czynienia z melodramatem męskim, bo to Rick, proszę Państwa, tu jest centrum wydarzeń, to z Ricka uczuciami się stykamy, nie kobiety. Tylko to on płacze nad przegraną miłością. To on objawia się nam w środku, jak cierpi z tego powodu, że go kobieta zostawiła. I to jest, proszę Państwa, dość wyjątkowe. Bo zwykle było tak, że kobieta płakała, że mężczyzna z nią nie jest, albo chciała z nim być, albo jeszcze się nie zdecydowała, przewinęło z wiatrem i tak dalej. A nagle, a mężczyzna po prostu gdzieś tam był dawcą ładu tego świata. Nie? Ona mogła co najwyżej tylko gdzieś krążyć wokół jego orbity. Natomiast, czy na jego orbicie. Natomiast tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, bo to jakby no, on jest bohaterem jawnie działającym, więc on działa w tym świecie przedstawionym. On jest jednocześnie kimś, na których uczuciach się koncentrujemy. I po trzecie, on jest kimś, przez kreację Humphreya Bogarta, który utożsamia to, znaczy uwiarygadnia te uczucia. Znaczy my to oglądamy i dzięki temu, że on ma taki kaktusowy wizerunek, jesteśmy w stanie zaakceptować płaczliwego mężczyznę. Inaczej byśmy pewnie tego nie kupili. A to, że właśnie taki bohater, kreowany wcześniej na takich twardzieli, luzerów, o brzydkiej twarzy, prawie ze szramą, w pewnym momencie daje upust swoim emocjom i narcystycznie pochyla się nad stołem i rozpacza, to sprawia, proszę Państwa, że to jest ciekawy melodramat. Być może, że tu gdzieś jest ten powód, dla którego ten melodramat stał się tak kultowy, bo to jest rzadkość, kiedy widzimy płaczącego z miłości mężczyznę. Kobiety tak, nie, kobiety tak, ale mężczyźni niekoniecznie. Dobra, nieważne. I dalej, proszę Państwa, to, co wyróżnia też ten film i co zbliża już go do filmu noir, i na tym będę chciał, proszę Państwa, zakończyć, bo film noir Państwo będziecie mieli, to jego styl wizualny. Proszę zwrócić uwagę, że on nie jest tak gładziutko jakby filmowany, fotografowany, że ma w sobie ten taki element światłocienia, takiego trochę niepokojącego, nocnego świata, które no, jakby odciska się emocjonalnie na naszym odbiorze. Może dlatego, że większość akcji dzieje się w nocy, no bo kiedy najlepiej działają bary wszystkie restauracje i kawiarnie? Oczywiście w nocy, nie? Więc tutaj jakby uzasadnienie fabularne znalazło także swoje ciekawe odbicie w stylistyce tego filmu. Niektórzy nawet uważają, że to jest film noir, ale ja bym tak daleko nie szedł. Natomiast bez wątpienia na taką jakby powłoczkę taką stylistyczną, wizualną ten film. Proszę Państwa, już nie powiem, że chciałem później jeszcze powiedzieć o tym na koniec, co będzie dalej, to znaczy, że film, tylko powiem, z czego nie chciałem powiedzieć, że Casablanca jest takim filmem, proszę Państwa, granicznym, bo ona pokazuje, granicznym w sensie społecznym, to znaczy ona pokazuje, że Amerykanie zaangażowali się w wojnę i od 1942 roku, proszę Państwa, cała kinematografia amerykańska przeszła na grunt kina wojennego. Powstawała 1/3 filmów, które wtedy, proszę Państwa, powstały, to były filmy wojenne. Dalej, konsekwencją tego zaburzonego świata, zburzonego spokoju, który w 1939 roku osiągnął takie apogeum, proszę Państwa, konsekwencją zburzonego spokoju było między innymi film noir, który zaraz potem, po kinie wojennym się pojawił. On się pojawił już wcześniej, w 1941 roku, ale wstrzymano ich realizację, bo nie chciano, wiecie Państwo, jakby wprowadzać, jak to w filmie noir, w ciemnym kinie, takiego defetystycznego ducha, tak? Bo filmy wojenne miały być budujące, więc wstrzymano jakby ten nurt, można śmiało powiedzieć, i po 1944-1945 roku ten nurt znowu wybuchnął, jeszcze mocniej, z wielką siłą, jakby pokazując taką no, zagubienie tego świata, to zobaczcie Państwo w tym filmie noir. Doszło też do zmian w sferze produkcji, to już nie jest takie ważne, między innymi proces antytrustowy zakończył w 1948 roku, proszę Państwa, integrację wertykalną. Ten system, o którym Państwu mówiłem, tak skutecznie działający od końca lat 40. na początku lat 50. zaczął się kruszyć. Zaczęli się pojawiać niezależni producenci filmowi, którzy mieli dostęp do kin, bo one już nie były powiązane tak silnie ze sferą produkcji i w związku z tym na przykład pojawili się właśnie tacy producenci niezależni typu Republic, Monogram, AIP, czyli tacy, którzy robili to kino klasy B, wiecie Państwo, takie, które dzisiaj czasem oglądamy jako najgorsze filmy świata. Tak? Dla takiej publiczności drive-in. Nie? Takie, gdzie tam drive-in dlatego, że, proszę Państwa, też doszło do wielkich zmian urbanistycznych. Oto ludzie zaczęli wyprowadzać się z centrów miast, w związku z tym kina w centrach miast przestały być tak okupowane, jak były kiedyś. ludzie zaczęli oglądać na peryferiach filmy, a najlepiej w swoich własnych samochodach. To było zresztą jedną z przyczyn, dla których, proszę Państwa, kinematografia czy przemysł filmowy zaczął powoli tracić widzów. Pojawiła się telewizja, no zagrożenie dla kina ewidentne, chociaż też i szansa, ponieważ seriale produkowane były, archiwalne filmy można pokazywać, ale faktem jest, że spadła oglądalność. I co kino zrobiło wtedy? Jak odpowiedziało na to, zaczęło produkować superprodukcje. Czyli coś, czego telewizja nie mogła, bo malutki ekranik. Zaczęto produkować, wiecie Państwo, te wszystkie przygodowo-biblijne filmy na wielkim ekranie w formacie panoramicznym, bo to była szansa dla kina, żeby jeszcze przyciągnąć widzów, skoro telewizja zabrała całe grono widzów, które było zainteresowane filmem obyczajowym czy psychologicznym, jakkolwiek go nazywając, tak? Poszli w tą stronę, ale to i tak nie uratowało już kina amerykańskiego i gdzieś pod koniec lat 50. naprawdę zapaść była już dość konkretna i skończyła się era złotego wieku Hollywood, którego Casablanca jest świetnym przykładem, świetnym wyrazem. Dziękuję Państwu bardzo.